Poselstwo Kto się wstydzi zostało wygłoszone przez brata Williama Branhama 11 lipca 1965 roku w Jeffersonville, stan Indiana, USA. Dziękuję, bracie Neville. Dzień dobry, przyjaciele. Dobrze jest być tu dzisiejszego poranku. Wydaje mi się, że jestem jakby intruzem, który zabiera czas bratu Neville. On siedział tam w tyle ze swoimi notatkami i przygotowywał swój tekst, a gdy ja wszedłem, zaczął składać swoje notatki i powiedział, no cóż, przypomina mi się to wydarzenie sprzed lat. Bywał tutaj niedaleko czarny brat o nazwisku Smith, a także siostra Cross. Byli to moi bliscy przyjaciele. Kiedy wchodziłem wieczorem do sali, ten facet miał zwyczaj, on miał białego wąsa. Nie wiem, czy ktoś z was go pamięta. On siadywał na podium, wiecie, a oni wszyscy śpiewali pieśń, to jest droga do nieba. Brat Smith siedział po prostu o tak, a kiedy ja wchodziłem tylnymi drzwiami, była tam pewna dziewczyna bardzo ciemnej cery, która siadywała w kącie. Ona zwykle zaczynała klaskać i mówiła, wywyższajcie go. W ten sposób podawała tę pieśń. Wiecie, oni śpiewali to na swoją własną nutę. W przeciwległym kącie był ktoś inny i on znowu to podawał. Wywyższajcie go. Otóż to właśnie śpiewali, kiedy wchodziłem do drzwi. Po prostu bardzo kocham to grono ludzi. Był także stary brat Smith, który siedział tam w tyle. Jak wiecie, był bardzo spokojnym facetem. On zawsze mówił, wejdź, starszy bracie, i daj spocząć swojej czapce. Nie mówił, ty spocznij, tylko niech spocznie twoja czapka. Wejdź, starszy bracie, daj spocząć swojej czapce. On wstawał i mógłbym dokładnie opowiedzieć, jak on rozpoczynał, gdy właśnie wszedłem i mogłem to zobaczyć. On powiadał, otóż moje dzieci, siedziałem sobie właśnie tutaj, zastanawiałem się, panie, co ty mi dasz, bym mógł dzisiaj powiedzieć. Kiwał swoją głową, spoglądając na mnie, teraz nic już wam nie powiem. Zobaczyłem, że tylnym wejściem wchodzi starszy brat Branham, więc powiedziałem, panie, właśnie sobie zaczynam przypominać. Otóż ja właśnie wszedłem w tym celu, aby zabrać głos. Bracie George Wright, jak cię powodzi, bracie? Bądź błogosławiony, bracie Wright. O, czy to prawda? On mówi, że jest tutaj brat Eli Perry. Gdzie jesteś, bracie Eli? Nie widziałem go już bardzo długo, ależ tak, wspaniale. Teraz powinniśmy mieć naprawdę świetne zgromadzenie. Eli Perry, George Wright i niektórzy z tych weteranów, którzy bywali tu, kiedy było trzeba prawie trzymać zasłony rękami, bo wiatr wiał tak mocno. Miło mi was widzieć. Czy matka, siostra Wright jest z tobą? Czy jest tu siostra Wright? O, ona także jest tam w tyle. Tak jest. O, jakie to miłe. Jest także siostra Perry. Teraz widzę ich wszystkich. Otóż naprawdę bardzo miło. Dobrze być tutaj. Dobrze jest siedzieć w tych miejscach. Dobrze jest być razem. Tak bardzo byłem zajęty planowaniem wyjazdu, by znowu tam się znaleźć. Ogromnie ciążyło mi to na sercu. Jak wszyscy wiecie, powróciłem właśnie z Afryki. Kiedy tam przyjechałem, nie pozwolono mi jednak przemawiać, gdyż miałem wizę, która ograniczała moje poczynania. Nie wolno mi było przemawiać, ponieważ przy tym zgromadza się zbyt wielu ludzi. Tam obawiają się, że w każdej chwili może wybuchnąć powstanie, dlatego nie dane mi było zezwolenie na prowadzenie zgromadzeń, aby nie zbierało się tak wielu ludzi. Jedyny sposób był taki, że musiałbym mieć zaproszenie od jakiejś organizacji rządowej. Wtedy władze automatycznie wysłałyby siły policyjne, aby zapewnić ochronę. Widzicie, tam właśnie szykuje się powstanie i w tym leży cały problem. To wisi w powietrzu, widzicie? Ten człowiek z rządu powiedział, ostatnim razem, kiedy tu był, zebrało się około 250 000 ludzi. To byłoby właśnie tą rzeczą, na którą czekają komuniści, aby wzniecić powstanie. Dlatego nie mogłem przemawiać. Tamtejsi ludzie stali, machali rękami i wołali. Wspomnij o mojej matce, wspomnij o moim umierającym bracie. Och, a byli poza płotem, z drutu, co spowodowało, że czuliśmy się bardzo nieprzyjemnie. Tak więc wróciłem do domu. Zastanawiałem się, ponieważ mój syn Józef, który siedzi tam w tyle, opuścił się trochę w nauce czytania. Przeszedł wprawdzie do następnej klasy, ale trzeba się tym zająć, gdyż nie czyta wystarczająco dobrze. Myślałem więc, że zostaniemy chyba przez pewien czas w domu. Gdybyśmy jednak zostali w domu, zepsułoby to dzieciom wakacje, dlatego tamto odłożyliśmy, umieścimy go w następnej klasie w sierpniu, a przyjechaliśmy tutaj z powrotem na 2-3 tygodnie. Powiedziałem sobie, że skoro tutaj znowu jesteśmy, będę chciał urządzić spotkanie. Wynajęlibyśmy tę szkolną salę tutaj naprzeciw, mielibyśmy zgromadzenia od 28 aż do 1. Zgromadzenia byłyby w tej szkolnej sali. Chciałem przemawiać na temat wylania 7 ostatecznych czasz. Dlatego zacząłem załatwiać to telefonicznie, ale spotkało mnie małe rozczarowanie. Okazało się, że oni nie wynajmą nam już tych pomieszczeń szkolnych, ponieważ zbiera się tam zbyt wielu ludzi. Nie mamy więc miejsca, gdzie moglibyśmy to urządzić. Dlatego postanowiłem, że będąc tutaj, Gdybyśmy to ogłosili, nie zdołalibyśmy pomieścić wszystkich ludzi. Nie było tym razem żadnych ogłoszeń. Nie bylibyśmy bowiem w stanie zmieścić wszystkich tutaj w świątyni, byłoby to niemożliwe. 5 dni w takich warunkach to byłoby okropne. Tak więc siedząc i rozmawiając z bratem Neville, z bratem Woodem i z pozostałymi uzgodniliśmy, że zrobimy trochę inaczej. W tamtym wariancie to byłoby 5 zgromadzeń, 28, 29, 30, 31 i 1. Skoro jest to niemożliwe, to czuję, że gdybyśmy mieli następną niedzielę, czyli 18, 2 nabożeństwa, poranne i wieczorne, a potem w niedzielę 25, także 2 poranne i wieczorne, byłoby to już 4 nabożeństwa. Następnie 1 sierpnia mielibyśmy także niedzielne przedpołudnie i niedzielny wieczór. To dałoby nam razem 6 nabożeństw, a nie byłoby tak wielkiego tłoku tutaj w środku. Myślę, że byłoby to sensowne. Czy nie wydaje się wam, że byłoby to lepsze niż natłoczyć się tutaj i upchać ich wszystkich razem? Przez 2 nabożeństwa będzie to jeszcze do zniesienia. Każdy jakoś się ściśnie, ale przez 5 kolejnych wieczorów byłoby to bardzo uciążliwe. Dopóki tutaj jestem, chciałbym się także spotkać z zarządem i starszymi. Tak zaczyna być wszędzie. Żyjemy w czasach ostatecznych, w których Ewangelia nie ma takich obiektów, jak powinna. Ona nie ma takich praw, jak powinna. Wszystko to jest uwikłane w politykę i inne rzeczy. Tworzy jakby jedność. A właśnie do tego w końcu dojdzie, ponieważ piętno bestii zostanie wprowadzone przez zjednoczenie. Wiemy o tym. Jest to oczywiście bojkot. Nikt, kto nie ma piętna bestii, nie może kupować ani sprzedawać. Chciałbym się też czegoś dowiedzieć przez starszych. Czuję się prowadzony. Wiecie, nigdy w całym swoim życiu nie byłem w sercu tak zgłodniały Boga, jak obecnie. Chciałbym mieć własny namiot i własną ekipę, tak jak Pan pokazał mi to w widzeniu. A wierzę, że właśnie teraz ten czas jest bardzo bliski. Chciałbym dowiedzieć się, będąc tutaj, dlaczego nie możemy zdobyć namiotu. Kiedy potem gdzieś przybylibyśmy, jak powiedzmy tutaj do Jeffersonville, to zamiast mieć zgromadzenia przez dzień lub 2, albo może 3 czy 4, moglibyśmy wyjść na otwarty teren, postawić ten namiot i spotkać się przez 2 lub 3 tygodnie, widzicie? A nikt nie mógłby nic powiedzieć przeciwko temu. Moglibyśmy wynająć jakieś boisko, a gdyby nie chcieli nam go udostępnić, to są tutaj farmerzy, którzy udostępniliby nam farmę. Wynajęlibyśmy miejsce na farmie i postawilibyśmy ten namiot. Jedyne, co trzeba by nam było zrobić, to zbudowanie pewnego zaplecza, pomieszczenia pomocnicze, ubikacje i tak dalej. To można łatwo zrobić. A wtedy rozpoczniemy prowadzenie naszych nabożeństw w taki sposób, ponieważ jest to według widzenia od Pana i należy to zrobić w taki sposób. Kiedy wczoraj przyjechaliśmy, wiecie, jak to bywa, zauważyliśmy to i tamto. Kiedy szedłem po ulicy, spotkałem swego dobrego przyjaciela, a on powiedział: cześć, Billy. Spojrzałem na niego, a on miał włosy białe jak śnieg i wielki brzuch, a przy tym jest to facet w moim wieku. Kiedy byłem dzieckiem, biegaliśmy razem, był zgrabnym, młodym chłopcem. To sprawiło, że poczułem się niewyraźnie. Mój synek Józef zapytał: dlaczego jesteś smutny, tato? Och, nie jestem w stanie ci tego wyjaśnić, Józku. Widzisz, nie mogę, nie potrafię ci powiedzieć. Patrzę teraz na Eliasza Perry i jego żonę, którzy siedzą tam w tyle. Wydaje się, że to zaledwie wczoraj, kiedy byli czarnowłosymi małżonkami, którzy mieszkali tuż obok mnie. Mieliśmy wtedy tę starą łódź zwaną Wahoo, którą pływaliśmy w dół rzeki i łowiliśmy ryby nocą. Teraz widzę, że oboje posiwieli. Wiecie, to mówi nam jedną rzecz. Jest to jak gdyby budzik, który przypomina, nie pozostało ci wiele czasu, widzicie? Dlatego chcę, aby każdy dzień mego życia znaczył coś dla niego. To, co jeszcze mi pozostało, czas, który jeszcze mi zbywa, chcę spędzić gdzieś i robić coś, choćby nie miało to być nic więcej, jak tylko stanie na rogu ulicy i składanie świadectwa na chwałę i cześć Bożą. Także i tutaj jestem w tym celu. Mam tutaj w Indianie pewne tajne miejsce w pobliżu Green's Mill. To nie jest zamieszkałe miejsce, lecz pustkowie. Pewni ludzie wzięli to w posiadanie i nie pozwalają nawet postawić tam stopy. Ale ja mam tą jaskinię, a kiedy do niej wejdę, nikt mnie tam nie znajdzie. Przychodzę tam nocą i ten człowiek nigdy nie wie, kiedy tam wchodzę i kiedy wychodzę. On nie wie, gdzie jest ta jaskinia i nie może się do niej dostać. Chętnie przychodzę tam, aby porozmawiać z Panem przez chwilę. Ponieważ odczuwam, że to jest konieczne. Żona chciała tu wrócić, aby poodwiedzać znajomych, także Rebeka i Sara, aby widzieć się ze swoimi przyjaciółkami i z innymi. Będziemy tu więc teraz przez następne 3 tygodnie, jeśli Pan pozwoli. Uważam więc, że zamiast starać się wtłoczyć tych wszystkich ludzi na te spotkania tutaj do kaplicy, oczywiście to należy do nas. Należy to do Pana. On nam to dał. Jest tutaj także klimatyzacja. Chętnie miałbym nabożeństwa w niedzielę przed południem i w niedzielę wieczorem. To pozwoliłoby ludziom wrócić potem do swoich domów, a następnie przeczekać do następnego tygodnia. Nie wydaje mi się, bym mógł omówić oficjalnie w całej pełni wylanie tych ostatecznych czas, gdyż w tym jest Bardzo, bardzo ważne poselstwo. Mogę modlić się za chorych i to robić również. Mam także poselstwa dla zboru, jeśli Pan mnie daruje. W ciągu tygodnia będę wychodził tutaj gdzieś na puste miejsce i studiował. Wrócę w niedzielę rano i będę miał nabożeństwo w niedzielę przed południem, tak jak teraz, a potem w niedzielę wieczorem. Pytałem naszego najdroższego pastora, brata Neville, czy to go urządza. Oznacza to zabranie mu wszystkich jego nabożeństw, ale on był jak najbardziej chętny poświęcić je na to. Wydaje mi się, że brat Caps też złapał chorobę wędrowania i widzę, że się wyprowadził, podobnie jak brat Humes. Ale Pan upatrzył brata Mana tutaj, aby zaraz przejął jego obowiązki i zajął to miejsce. Wiecie, czy to nie jest wspaniałe, jak Bóg kieruje wszystkim? On zawsze wszystko robi we właściwym czasie. Wszedłem do środka i usłyszałem, że ktoś przemawia. To nie wygląda na... To chyba jest... Pomyślałem, brat Caps przybył do Tucson i myślę, że tamtejszy klimat bardzo szybko go przestraszył, gdyż było ponad 40 stopni ciepła. Nie chciał mieć z tym nic do czynienia, więc wyjechał on oraz brat Humes i udali się do Phoenix. Oczywiście tam bywa 46, a nawet 48 stopni. To było jeszcze gorsze, więc potem chyba osiadł w Teksasie. Próbował znaleźć sobie miejsce. Mówię wam, o tej porze roku w Arizonie nie byłoby wam dobrze. Kilka dni temu, w ubiegły piątek, w miejscowości Parker było 60 stopni. Tam właśnie mieszka brat Craig, należący do tutejszego zboru. Można rozbić jajko, a ono usmaży się, zanim upadnie na ziemię. Spluniecie, a ta wilgoć od razu wyparuje. Nie ma tam wilgoci. Jest to o tej porze roku prawdziwy piec piekarski. Ale od listopada, w grudniu i styczniu jest tam prześlicznie. Kiedy jednak nadchodzi marzec albo kwiecień, to lepiej uciekajcie stamtąd, jeśli nie chcecie się udusić. Tak się zdarzyło, że brat Caps i ci pozostali przyszli tam właśnie w takim czasie i myślę, że to wygoniło ich stamtąd. Być może jednak, że Bóg zrobił to w pewnym celu. Wierzę, że Bóg kieruje krokami sprawiedliwych. Czasem wydaje się to trudne. Podobnie było tamtego dnia podczas wyjazdu do Afryki. Byłem tak pewny, że postępuję zgodnie z wolą Bożą. Rok wcześniej byłem bowiem na południu, mając tam serię spotkań, a ktoś przybył z tej organizacji i powiedział, możesz przyjechać poprzez chrześcijańskich biznesmenów, ale my nie będziemy z tym mieć nic do czynienia. Otóż ja nie chcę ludziom stwarzać problemów, jak wiecie, być przyczyną nieporozumień. Chcę, aby mieli między sobą dobre stosunki. Dlatego napisałem do nich list z takimi słowami. Pamiętajcie, usiłowałem dostać się do Afryki ponownie przez całe lata, ponieważ czuję, że moja usługa w Afryce nie jest jeszcze zakończona. Dlaczego musiałbym jechać do Afryki, skoro mam 600-700 miast tutaj w Stanach Zjednoczonych, gdzie mnie wzywają, widzicie, całkiem daleko, a nie mówiąc już o Kanadzie, Meksyku i innych miejscach. Dlaczego miałbym chcieć iść właśnie tam? Ale jest coś w moim sercu, co ciągnie mnie do Afryki. W tamtejszych ludziach jest coś szczególnego, co kocham. I dlatego chciałbym pojechać właśnie tylko do czarnych. Ale w wielu tamtejszych przywódcach jest coś takiego, że oni nie czują, bym ja miał to robić. Chciałbym pojechać do moich ciemnoskórych przyjaciół. Właśnie tam Pan mnie powołał. A teraz oni znajdują się w potrzebie. Wielu białych może mieć lekarzy i różne inne rzeczy, natomiast ci biedni tubylcy są na wpół wyniszczeni. Czuję, że oni są tymi, którzy zdają się być gotowi, by to przyjąć. Oni wydają się być właśnie tymi. To ma coś do powiedzenia. Kiedy człowiek dochodzi do pewnego punktu, jest już taki bystry, że wie wszystko, wtedy Bóg nie może już z nim nic zrobić. Jeśli jednak dochodzi do tego, że jest ochotny słuchać i uczyć się, jest to Boży czas. Bóg może wtedy wejść i rozmawiać z takim człowiekiem. A więc wysłałem do nich list i napisałem. Pamiętajcie, że w dniu sądu te kościste ręce będą się podnosić z dymu i potępiać was. Ich krew będzie na was, nie na mnie, ponieważ przez około 10 lat usiłowałem tam powrócić. Potem, kiedy już nadałem ten list i wróciłem, coś powiedziało mi, skontaktuj się z Sydney Jacksonem i wybierz się na wycieczkę z polowaniem. W tym samym czasie Pan przemówił do Sydney Jacksona i powiedział mu, lew z żółtą grzywą, brat Branham obozujący, Durban, wielkie zgromadzenie. Otóż on był tutaj i rozmawiał z nami. Chcę też nadmienić, że on był zdecydowanie przeciwko chrztowi w imię Jezusa Chrystusa, a jego żona była jeszcze gorsza niż on. Ona po prostu wychodziła. Mówię wam, nigdy nie widziałem bardziej gorliwych ludzi, a teraz mają tam już ponad 150 kaznodziejów ochrzczonych w imię Jezusa Chrystusa, a oni po prostu rozpalają ten kraj. To poselstwo po prostu porywa Afrykę. Wszędzie lotnicy, wybitni ludzie przychodzą i dają się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa. Kiedy więc zacząłem załatwiać tę podróż, mówię wam, w życiu nie miałem tylu kłopotów, jak kiedy usiłowałem się tam dostać. A potem, w ostatniej minucie, tuż przed wyjazdem, w poprzek mojej wizy umieszczono napis, nie może uczestniczyć w żadnego rodzaju nabożeństwach religijnych. Może tylko przybyć na polowanie. No, to było bezczelne. Powiedziałem jednak, nie dbam o to, co robi diabeł. Ja nie mogę ręczyć za to, co brat Jackson mówił o lwie z żółtą grzywą, o tym, owym i tamtym. Nie jestem w stanie tego zagwarantować, ale wiem, że Bóg powiedział mi, abym skontaktował się z synem Jacksonem i pojechał polować. Dlatego powiedziałem sobie, pojadę. I miałem jedną z najwspanialszych wycieczek. Przekonałem się, w czym był problem. Teraz myślę, że chyba w październiku, jeśli Pan pozwoli, będę mógł tam powrócić i mieć w Afryce zgromadzenia i wszystko, pełną współpracę i wszystko inne. Dotarłem do sedna tej sprawy i dowiedziałem się, gdzie to utknęło. Czym zostało to spowodowane? Będąc tutaj i widząc, że ten ma do powiedzenia to, tamten znowu coś innego, a inny jeszcze coś, najlepiej pójść i przekonać się samemu. Teraz wiem, w czym był ten problem, jaka była jego przyczyna. Chodziło o to, że władze nie chciały na to pozwolić, aby zgromadzało się tak wielu ludzi. Otóż, jeśli zapraszają nas tam chrześcijańscy biznesmeni albo jakaś inna organizacja, wtedy, ponieważ ta organizacja jest zarejestrowana przez władze, władze wysyłają obstawę policyjną. Gdyby było w tym 25 osób z jednej denominacji, a 25 z innej, nie byłoby to do przyjęcia. Musi zatem stanąć prezes tej organizacji, a chrześcijańscy biznesmeni są niesekciarską organizacją, w której reprezentowane są wszystkie te kościoły. Widziałem się i rozmawiałem z doktorem Simonem, bardzo miłym człowiekiem, który jest tam ich prezesem. Oni biorą na siebie urządzenie tych zgromadzeń, a cała reszta tych kościołów wchodzi do tego wspólnie, rozumiecie? I wierzę, że będziemy mieli jedno z najwspanialszych spotkań, jakie odbyły się w Afryce. Chciałem jednak podkreślić, jak ważne jest wiedzieć, że próbuje się robić to, co jest właściwe. Pierwszą rzeczą, kiedy czujecie się prowadzeni do czegoś, jest sprawdzanie tego w Słowie Bożym i przekonanie się, czy to zgadza się ze Słowem. Jeśli tak, to nie dajcie się przez nic powstrzymać. Nie dbam o to, ile przeszkód diabeł rzuca przed nami na drogę. Trzeba iść dalej, przechodząc przez nie. Kiedy tu przyjechaliśmy, powiedziałem o tym żonie, a także bratu Woodowi i kilku innym przyjaciołom, których spotkałem wczoraj. Miałem tutaj około 5 lat, kiedy zaledwie wiedziałem, co mam robić. Był to nerwowy czas. Widzicie, samo przebudzenie wśród zborów zamarło. Wszyscy o tym wiedzą. Odczuwa się to w tej świątyni, odczuwa się to wszędzie. Jest drętwa, martwa atmosfera. Jest po prostu coś, co jest niewłaściwe. Jest tak dlatego, że opuścił ludzi zapał przebudzeniowy. Idźcie do zborów, a zobaczycie tam siedzących ludzi, zaś pastor potyka się w poszukiwaniu tematu kazania, aby wygłosić coś innego. Pierwsze, co zauważycie, jest to, że skręcił i gadał o jakimś wieczorku, który będą mieć lub o czymś takim. Wygląda na to, że wszędzie jest martwa drętwota. Zauważa to Billy Graham i Oral Roberts. Brat Allen miał jakieś problemy, jak wiecie. Oral Roberts ma te zabudowania za 50 milionów dolarów i tak dalej. Ma uczelnię. No tak, nikogo nie ma teraz na polu pracy. Na podstawie widzenia poszedłem stąd, aby udać się do Tucson, by zobaczyć, co Pan chce, abym czynił. On tam spotkał się ze mną zgodnie z tym, jak powiedział wam tutaj, że to zrobi, w postaci 7 aniołów. I kazał mi powrócić, gdyż miało zostać otwartych 7 pieczęci. Dokładnie to się potem stało. Pewnego dnia, kiedy byłem razem z bratem Wood na tym terenie, rzuciliśmy kamieniem, a kiedy on spadł na ziemię, on powiedział, w przeciągu jednego dnia i nocy, zapomniałem jak dokładnie brzmiały te słowa, zobaczysz chwałę Bożą. A następnego dnia stąpił z góry wirujący wiatr i znamy tę historię, co potem nastąpiło. Kiedy to się podniosło, oni pytali, co to było? To wypowiedziało 3 słowa w 3 wielkich uderzeniach. Odpowiedziałem. Ci mężczyźni słyszeli tylko te uderzenia, ja natomiast rozumiałem, co zostało powiedziane. A zostało powiedziane, że sąd dotknie zachodnie wybrzeże. 2 dni później Alaska o mało nie zapadła się. Dookoła grzmiało, były trzęsienia ziemi i wszystko możliwe. Patrzcie tylko na nie. Każdego dnia trzęsienia ziemi, po prostu trzęsie się wszędzie. Przypomnę moje ostatnie zgromadzenie. Od tego czasu nie miałem zgromadzeń. Dzisiejsze poselstwo będzie naprawdę pierwsze, które wygłoszę po tamtym. Głosiłem słowo w Los Angeles, w audytorium Baltimore, a mówiłem o mężczyźnie, który obiera sobie żonę. Być może macie taśmę z tym kazaniem. Powiedziałem wtedy, jego wybór odzwierciedla jego charakter i jego ambicje. Chodziło o to, że kiedy mężczyzna pojmuje kobietę, pojmuje młodą dziewczynę, która ma być jego żoną. Jeśli obierze sobie nowoczesną dziewczynę, zwykłą ladacznicę, ujawnia to, kim on jest. Jeżeli ożeni się z królową piękności albo królową seksu, kimkolwiek by ona była, pokazuje to, co naprawdę jest w tym człowieku. Chrześcijanin natomiast szuka w kobiecie charakteru, ponieważ planuje wspólny dom z tą kobietą. Planuje i pojmuje kobietę, która będzie twórczynią tego domu. Dalej powiedziałem, także Chrystus zgodnie ze swoim słowem tutaj mówi nam, co będzie naszym przyszłym domem. W takim razie, jakiego rodzaju żonę sobie wybierze? Czy nierządnicę denominacyjną? Nigdy. On obierze sobie niewiastę, która jest scharakteryzowana w jego słowie i ona będzie jego ulubienicą. Kiedy wygłaszałem to kazanie, coś ogarnęło mnie i nie wiedziałem o niczym przez około 30 minut. Zostało wtedy wypowiedziane proroctwo. Pierwsze, co potem pamiętam, był to brat Mosley i Billy, z którymi znalazłem się na ulicy. W tym proroctwie zostało powiedziane: ty, Kafarnaum, które wywodzisz swoją nazwę od aniołów, jest to Los Angeles. Miasto aniołów, widzicie? Ma w sobie aniołów, które jest wywyższone aż do nieba, aż do piekła strącone będziesz, bo gdyby się w Sodomie te potężne rzeczy działy, które działy się w tobie, stałoby aż do dnia dzisiejszego. A to wszystko mówiłem nieświadomie. Rozumiecie? Napominałem także i wywyższałem Chrystusa, mówiąc do Kościoła. Powiedziałem: wy kobiety, bez względu na to, jak bardzo usiłuję, aby dotarło to do was, bez względu na to, jak mocno przemawiam przeciwko tym rzeczom, a także wy, mężczyźni, wy, kaznodzieje, bez przerwy lekceważycie to i robicie ciągle to samo. Przychodzicie na tym, jak gdyby Słowo Boże było niczym. Kiedy się o tym dowiedziałem, powiedziałem sobie: gdzieś w Biblii jest miejsce, które mówi o tym. Poszedłem i znalazłem, że to Jezus strofował Kafarnaum, które leżało nad brzegiem morza. Tego wieczoru wróciłem do domu i przypatrywałem się temu miejscu w Biblii, a potem wziąłem książkę historii i znalazłem, że Sodoma i Gomora była kiedyś kwitnącym miastem, ośrodkiem cywilizacji ówczesnego pogańskiego świata. A wiecie, że to miasto w wyniku trzęsienia ziemi pogrążyło się w Morzu Martwym. Jezus stanął i powiedział: ty, Kafarnaum, gdyby w Sodomie działy się te rzeczy, które działy się w tobie, stałaby aż do dzisiejszego dnia. Teraz więc zostaniesz strącony do piekła. A za 20 lub 30 lat po jego proroctwie Kafarnaum legło na dnie morza. Wszystkie pozostałe miasta nadbrzeżne, prócz Kafarnaum, stoją do dziś. Ono zaś znajduje się na dnie morskim. Trzęsienie ziemi pogrążyło je w morzu. Potem prorokowałem: Los Angeles znajdzie się na dnie morskim. Potem wróciłem do domu i udałem się do Afryki. Podczas mojego pobytu w Afryce oni mieli trzęsienie ziemi. Naukowcy, wiedzieliście to, gdyż było to w radiu. Niektóre duże luksusowe domy w Los Angeles zawaliły się, także motel i tak dalej. W tym trzęsieniu ziemi powstała szczelina o szerokości 2 do 3 cali, która zaczyna się na Alasce. Przechodzi łukiem poprzez wyspy Aleutskie, oddala się od lądu w głąb morza na odległość 150 do 200 mil, wraca na ląd w okolicy San Diego, przechodzi przez Los Angeles w Kalifornii, a następnie schodzi ponownie do morza nieco poniżej północnej części Kalifornii, w pobliżu małej miejscowości o nazwie San Jose. Mówił o tym pewien naukowiec, z którym przeprowadzono wywiad. Oglądaliśmy to w telewizji. Pod tym jest po prostu kipiąca lawa, powiedział. Jest to płyta, która się załamie i to się stanie. Ten człowiek, także naukowiec, który przeprowadzał z nim wywiad, zadał mu pytanie: czy wobec tego to wszystko mogłoby się zapaść? Mogło? To musi się zapaść, odpowiedział. No tak, ale to się stanie zapewne po wielu, wielu latach. To może się stać za 5 minut, a może się stać za 5 lat. On po prostu wymienił okres 5 lat. Jest to tak pewne, jak to, że stałem tam pod tym natchnieniem i zapowiedziałem sąd nad Wybrzeżem Zachodnim, a potem kontynuowałem to właśnie tam, zapowiadając zapadnięcie się Los Angeles. Ono przepadło. Tak jest, to się stanie. Kiedy? Tego nie wiem. Och, a co już się stało? Jak wiecie, mamy teraz tylko 6 kontynentów. Mieliśmy 7, ale jeden, leżący między Afryką a Ameryką Północną, zapadł się. Och, jest to fakt historyczny. Wiecie o tym. Otóż, skoro ten się pogrążył, chciałbym, abyście zważali na to. Jeśli dobrze pamiętam, w czasach, kiedy brat Eli Perry był tutaj diakonem, wygłosiłem pewne kazanie. Nie wiedziałem o tym aż do tamtego dnia, kiedy siostra Simpson przyniosła mi to kazanie. Zanotowałem sobie to w mojej książeczce. Znalazły się tam 3 słowa. Przyjdzie czas, kiedy ocean utoruje sobie drogę aż na pustynię. Było to 30 lat temu. Jezioro Salton znajduje się oczywiście około 60 metrów poniżej poziomu morza, ale jeśli ta wielka kipiel pochłonie setki mil kwadratowych, kiedy setki i setki mil kwadratowych zapadnie się pod ziemią, wywoła to falę przypływu, która wtargnie aż do Arizony. Z pewnością tak się stanie. O, znajdujemy się w czasie ostatecznym, w chwalebnej godzinie, kiedy zjawi się Pan Jezus. On powiedział, będą trzęsienia ziemi, miejscami, czasy ucisku, niepokoje między narodami, ludzkie serca omdlewać będą z trwogi, lecz gdy to się pocznie dziać, podnieście wasze głowy, gdyż odkupienie wasze jest blisko. Coś takiego. Narody się załamują. Izrael się budzi. Występują znaki, które przepowiedzieli prorocy. Dni pogan są policzone, udręczeni przerażeniem. Powróćcie rozproszeni do swojej posiadłości. Zróbcie to na pewno. Dzień odkupienia jest bliski. Serca ludzkie truchleją ze strachu. Bądźcie napełnieni duchem. Niech wasze lampy będą oporządzone i czyste. Spoglądajcie wzwyż, bo odkupienie wasze jest blisko. Tak jest. Fałszywi prorocy kłamią, zaprzeczają Bożej prawdzie, że Jezus Chrystus jest naszym Bogiem. Czy widzieliście to zdjęcie tamtego dnia, jak On obrócił tamten obrazek na bok? Jest to właśnie obraz tych siedmiu aniołów, kiedy oni się podnosili, a kiedy zostaje to obrócone w prawą stronę, widać twarz Pana Jezusa, spoglądającą ponownie w dół na ziemię. Pamiętajcie, że kiedy wygłaszałem siedem okresów Kościoła, nie rozumiałem, dlaczego Jezus stał tam z bielą na swojej głowie, gdyż On był młodym człowiekiem. Badałem to znowu w Biblii, a tam jest powiedziane, doszedł do sędziwego, którego włosy były lśniące jak śnieżno-biała wełna. Jezus w czasie ukrzyżowania był zaledwie w wieku 33,5 roku. Skontaktowałem się z bratem Jackiem Moore, teologiem, a on powiedział mi, ależ bracie Branham, to Jezus w swojej uwielbionej postaci. Po swojej śmierci, po grzebie zmartwychwstaniu przyjął taką postać. To brzmiało całkiem właściwie dla teologa, ale to nie oddawało trafnie całości, czegoś w tym brakowało. Poszedłem tam na górę i zacząłem zajmować się pierwszym wiekiem Kościoła, a wtedy Duch Święty to objawił. Macie to teraz w waszych egzemplarzach wieków Kościoła. Te książki w swoim szczególnym opracowaniu powinny ukazać się, jak sądzę, już lada chwila. To przedstawia Jezusa jako sędziego. Chodzi o białą perukę, którą wkłada się i nosi na znak władzy sędziowskiej. W Anglii jeszcze teraz jest ten zwyczaj w najwyższych władzach. Kiedy to zdjęcie obraca się na bok, widać go wyraźnie. Jego czarne włosy, które można zobaczyć z boku jego brody oraz białą perukę, nałożoną na nie. On jest najwyższym autorytetem, sprawuje najwyższą władzę. Nawet sam Bóg to powiedział. Ten jest Syn umiłowany, Jego słuchajcie. Oto On jest tymi aniołami, tym poselstwem, w którym tych siedmiu złamało, tych siedem pieczęci, które objawiły nasienie wężowe i wszystkie te rzeczy tutaj. I to wskazuje, że jest to Jego okrycie, Jego autentyczna najwyższa władza. On jest najwyższym i nosi perukę, czyli okrycie. Biblia mówi, że On zmienił swój wygląd i przemienił się w enmorfę. Wyraz ten pochodzi z greckiego i używany jest w przypadku aktora, który gra kilka różnych ról. W pewnej chwili jest on jedną postacią, a w następnym akcie jest kimś innym. W jednym akcie on był Bogiem Ojcem, w innym akcie Bogiem Synem, następnie zaś w obecnym akcie Bogiem Duchem Świętym. Rozumiecie? Oto On jest. Jego słowo jest ciągle najwyższym autorytetem. Żyjemy w dniach ostatecznych. Ponieważ kilka dni temu wróciłem z Afryki, czuję się jakby zmęczony. Jak wiecie, teraz jest tam noc i organizm musi się przystosować. A w czasie powrotu zachodzi to znowu, tylko odwrotnie. Mieliśmy wspaniałą wycieczkę z polowaniem, jedną z najlepszych w moim życiu. Billy porobił trochę zdjęć i być może znajdzie się trochę czasu, aby je gdzieś pokazać, byście mogli zobaczyć tę wycieczkę. Miałem sen, często śni mi się, że pracuję znowu w służbach komunalnych. Śniło mi się, że jakby obijam się w tej pracy. Pozwolono mi robić co chcę, dlatego zamiast obchodzić rejon lub zbierać rachunki albo coś innego, jak powinienem, powiedziałem sobie, no cóż, dobrze, jestem swoim własnym szefem i poszedłem pływać. Poszedłem nad rzekę, zdjąłem odzież i ubrałem kąpielówki. Byłem sam, pomyślałem sobie jednak, ależ to jest niewłaściwe. Jest pora dzienna i przedsiębiorstwo płaci mi za ten czas. To jest dziwne, myślałem. Dalej śniło mi się, że z pieniędzmi, jakie zebrałem, obchodząc klientów, zrobiłem coś niewłaściwego, będąc na tych wagarach. Pomieszał mi się patrol ze zbieraniem opłat. Zgubiłem wszystkie pokwitowania i zebrane pieniądze zmieszały mi się z moimi własnymi. Jak ja teraz będę wiedział, kto mi zapłacił, myślałem. To dlatego, że byłem nieuważny. To nie jest w porządku. Jedyne, co mi pozostało, to iść do zwierzchnika i powiedzieć mu o tym. Był nim Don Willis. I powiem mu, Don, zgubiłem te kwity. Oto tu są wszystkie moje pieniądze razem z tymi pieniędzmi, które zebrałem. Zostawię tutaj w kasie, a ludzie, którzy przyjdą, będą mieli pokwitowanie, że uregulowali rachunek. Prawdopodobnie są tutaj jeszcze ludzie, wiem o tym, od których pobierałem opłaty i wydawałem im pokwitowania. Wiecie, płaciło się tylko 10% za przekroczenie terminu płatności. Powiedzmy z $1.5 byłoby to 15 centów. Lubiliśmy spotykać się, pogawędzić przez chwilę, więc zwlekali po prostu z opłatami, abym przyszedł i porozmawiał z nimi przez chwilę. Dawali za to 15 centów, wiecie, aby z nimi pogadać i pobrać pieniądze za rachunek. Ten zwyczaj tak się rozpowszechnił, że nie byłem w stanie obejść wszystkich, aby pozbierać opłaty. Pomyślałem więc sobie, że to będzie jedyne wyjście. Potem obudziłem się. Wynajmuję mieszkanie od siostry Larson. Wydaje mi się, że nie ma jej tutaj. Jest dla nas bardzo miła, ale nie lubi, kiedy ja o tym mówię. Jest to bardzo dobra pani, a my mieszkamy w jej pomieszczeniach. Ona miała dwa małe mieszkania tuż obok siebie i myśmy wynajęli oba. Moja żona i ja sypiamy w drugim z tych dwóch mieszkań i tam przyjmuję także ludzi, kiedy mogę. Są tam dwa niewielkie podwójne łóżka. Zbudziłem się, a żona jeszcze spała, lecz po chwili zbudziła się także. Machnąłem do niej ręką, ona spojrzała i mrugnęła kilka razy. Spałaś dobrze? Zapytałem. Nie, odpowiedziała. Miałem okropny sen. Znowu pracowałem w tych służbach komunalnych. Co ja takiego zrobiłem? Pamiętam, że jako chłopiec, czy raczej młodzieniec, przemierzałem te różne trasy w Salem, Indiana. Wchodziłem do stołówki, aby zjeść posiłek, być może miskę owsianki. W tym upale było mi bardzo nieprzyjemnie i nie chciało mi się jeść. Wydawałem na to 10 centów z mojej podręcznej kasy. Zwierzchnik przyszedł i powiedział, czy wiesz, o czym mówili na naradzie? Pytali, kim jest ten półgłówek, który wydaje na posiłek tylko 10 centów dziennie. Powinien wydawać co najmniej 50 centów. Otóż wy wszyscy wiecie, że za 50 centów było wtedy porządne śniadanie. Ale ja nie jem tak dużo, odpowiedziałem. Trudno. Pozostali wydałem 50 centów. Powinieneś wydawać 50 centów. Ale ja tego nie skonsumuję. Wydawaj tyle mimo wszystko. Tak powiedział mi mój szef. Co ja mam zrobić? Pomyślałem. Mam wydać 50 centów, a przyjadać tylko 10? Wychodziłem więc na ulicę, brałem jakieś dzieciaki, które nie miały śniadania i rozdawałem im jedzenie o wartości 40 centów. Po tym śnie zastanawiałem się więc, co mogło być przyczyną. Może właśnie to on ma przeciwko mnie. Pamiętam, że niedawno, kiedy patrolowali w pobliżu, połamali werandę za domem i powiedzieli, przestaw za to rachunek. Jak wiecie, oni mają prawo patrolować, ale muszą płacić za wyrządzone szkody. Odpisałem im, nie jesteście mi nic winni. Pomyślałem sobie przy tym, w ten sposób zapłacę za te 40 centówki. Być może wydałem w ten sposób w sumie 20 lub 30 dolarów przez ten czas, rozdając jedzenie dzieciom, więc to pokryje tę należność. Jednak śniły mi się dalej te sny. Miałem też na działce wielkie drzewo, pod którym bawiły się dzieci. Teraz oni patrolują przy użyciu śmigłowców. On więc przyszedł i powiedział, Billy, co myślisz o ścięciu tego drzewa? Nie, nie ścinaj go, powiedziałem. Poobcinamy je, brat Wood i ja doprowadzimy je do porządku. Poślę tu człowieka, który je zetnie, rzekł ten z patrolu. Nie, nie ścinajcie go, odparłem. Dobrze, nie zetnę go, powiedział. Wyjechałem na wycieczkę. Kiedy wróciłem, leżało to ścięte u samej ziemi. Potem, widzicie, miałem mieć proces. Powiedziałem, dobrze panie, to wyrówna rachunek, jeśli byłem coś winien. Dlatego zrzekłem się odszkodowania, powiedziałem, że to w porządku i puściłem to w niepamięć. No ale ciągle mi się to śniło. Kiedy zbudziłem się tamtego poranku, powiedziałem, no tak, pierwszą rzeczą, którą robimy rano, gdy się zbudzimy, jest wspólna modlitwa. Modlimy się także, kiedy wieczorem udajemy się na spoczynek. A potem, kiedy żona poszła robić dzieciom śniadanie, zacząłem się modlić. Powiedziałem, panie, musiałem być beznadziejnym łobuzem. Co ja zrobiłem w życiu, że nie mogę się pozbyć tej służby komunalnej? Wszedłem do łazienki, wziąłem kąpiel i wyszedłem. A wtedy coś jakby mówiło do mnie. Być może ja niedbale wykonuję jego pracę. Oto minęło 5 lat, podczas których nie robiłem nic, tylko czekałem na niego, pomyślałem. Pewnego dnia stałem koło domu. Zbudowali nam nowy dom, a brat Mosley przyszedł i mówił o tym. Ja powiedziałem, to jest po prostu mały prezent od mojego ojca. On zaczął płakać. Widzisz, on powiedział, jeśli opuścicie wasze domy, role ojców, matki, ja dam wam domy, role ojców, matki i 100-krotnie więcej w tym życiu, a w przyszłości życie wieczne. Widzisz, musiałem opuścić świątynię, którą kocham tak bardzo. Musiałem także opuścić ten dom, który Pan dał mi tam powyżej. On po prostu oddaje mi teraz ten tutaj. Widzisz, on jest wspaniały, powiedziałem. On zaczął płakać. Musiałem wyjść stąd i odłączyć się, przyjść na pustkowie. Powiedziałem i pomyślałem sobie, ciekawe, dlaczego Bóg sprowadza mnie tutaj na tę pustynię, gdzie nie ma nic, jak tylko skorpiony i różne dziwolągi. To jest nie tylko pustynia, gdzie jest gorąco, lecz jest to także pustynia duchowa. Och, okropne. Nie ma tam wcale duchowego życia. W kościołach oni są przeciwko... Ależ nie widzieliście w życiu czegoś takiego. Nie mamy nawet zboru, do którego moglibyśmy chodzić, nic takiego. Ludzie nieomal giną duchowo. Zauważam to u tych ludzi, którzy wyszli, a teraz są tutaj. Obserwując ich, widzę, jakie zmiany w nich zachodzą. Dlatego pozostawajcie pod wpływem Ducha Bożego, a wasze życie będzie wtedy stawać się miłe, łagodne, jak woda orzeźwiająca tę trawę i delikatne pączki. Tutejsza trawa nie rosłaby w Arizonie. Tutejsze drzewa tam miałyby pozwijane liście, szorstkie, kłujące, jak kaktusy. Tak dzieje się, kiedy jest sucho wokół zboru. Jeden drugiego kłuje, jak wiecie. Otóż, widzicie, trzeba mieć delikatne wody deszczowe, aby zostać zmiękczonym i mieć liście dające cień przychodzącym wędrowcom. A więc coś powiedziało do mnie. Być może wagarujesz w Bożej pracy. Dlatego modliłem się o widzenie. Meda właśnie kupiła mi nową Biblię, a także brat Brown z Ohio kupił mi nową Biblię. Oboje w tym samym czasie, na Boże Narodzenie. Poszedłem, wziąłem jedną z tych nowych Biblii i powiedziałem: Panie, w dawnych czasach miałeś Urim i Tumim. Otóż słuchajcie, pozwólcie mi to powiedzieć. Mówię to dlatego, że to zgromadzenie jest nagrywane na taśmę. Chcę wam powiedzieć, abyście tego nie praktykowali. To nie jest prawidłowy sposób. Powiedziałem jednak: Panie, bywało tak, że kiedy miewającemu sny śnił się sen, przychodzili z tym do Urim i Tumim i tam to wypowiadali. Jeżeli Urim i Tumim zabłysło, odbijając naturalne światło, sen ten był prawdziwy. Ale tamto kapłaństwo i Urim oraz Tumim zostało już zniesione. Twoja Biblia, Panie, stanowi teraz Urim i Tumim. Panie, obym nie robił tego więcej. Prosiłem Cię jednak i modliłem się do Ciebie, abyś dał mi widzenie i przemówił do mnie o tym, dlaczego śnią mi się te sny. Co ja zrobiłem? Jeśli wyrządziłem jakąś szkodę albo skrzywdziłem kogokolwiek na świecie, daj mi to poznać. Pójdę i doprowadzę to do porządku. Jeśli jestem coś dłużny temu przedsiębiorstwu usług komunalnych, jeśli zrobiłem coś złego względem nich albo względem kogokolwiek innego, lub jeśli zrobiłem coś złego względem Ciebie, daj mi to poznać. Chcę to naprawić. Napraw to teraz. Nie czekaj, by zrobić to za chwilę. Być może będzie za późno. Zróbmy to teraz. Powiedziałem więc, z pewnością w tym Słowie Bożym, od Księgi Rodzaju do Księgi Objawienia jest coś, co dotyczy jakiejś postaci, w której życiu Ty działałeś, a co będzie miało taką samą podstawę jak moje pytanie. Jeśli ktoś zrobił coś podobnego, a Ty nawiedziłeś go w tej sprawie, to pozwól mi otworzyć to miejsce w Biblii. Ktokolwiek by to był i cokolwiek by zrobił, byłoby to oparciem dla mojego postępowania. Pozwól mi zobaczyć na przykładzie jakiejś postaci biblijnej, gdzie postąpiłem źle, albo co chcesz, abym uczynił lub czego nie uczyniłem. Zamknąłem oczy, pozwoliłem Biblii otworzyć się i położyć palec na miejscu z 1 Mojżeszowej 24:7. Jest tam mowa o Eliezerze, wiernym słudze Abrahama, wzorowym słudze Biblii, który został posłany, aby zdobyć oblubienicę dla Izaaka. Przeszły po mnie dreszcze. Z pewnością to pasuje dokładnie do reszty mojego poselstwa, do wyciągania oblubienicy. Przysięgnij mi, że nie weźmiesz dla niego żony z pomiędzy tych ludzi, lecz pójdziesz do mojego własnego narodu. Zobowiązał go Abraham. A co, jeśli ta kobieta nie będzie chciała ze mną pójść? Zapytał Eliezer. Wtedy będziesz zwolniony z tej przysięgi, rzekł Abraham i dodał: Bóg niebios pośle swego anioła przed tobą, aby cię prowadził. On poszedł prosto przed siebie i zaczął się modlić, a potem spotkał śliczną Rebekę, która stała się oblubienicą Izaaka. Po prostu doskonałe poselstwo. Z powrotem do słowa. Idź sprowadź oblubienicę. To jest moje zadanie. Po to tutaj jestem. To właśnie staram się robić, wzywać oblubienicę. Przypomnijcie sobie ten przegląd, tę defiladę oblubienicy, którą widziałem będąc w Kalifornii. Najpierw pojawiła się oblubienica i widziałem ją, jak przychodziła. Potem pokazała się Miss Ameryki, Miss Azji i wszystkie inne. Och, największe okropności, jakie widziałem. A potem przychodziła jeszcze raz ta sama oblubienica. Jedna lub dwie z tych kobiet wyszły z równego kroku, a ja starałem się sprawić, by wyrównały swój krok. A to właśnie powinienem czynić, pilnować, by oblubienica utrzymywała równy krok, by być tym człowiekiem, który ją sprowadza. Powiedziałem: Boże, wracam do domu, odnów moje ślubowanie, a zacznę od nowa. A więc to właśnie zamierzam robić, po to właśnie tutaj jestem. Myślę, że będzie dobrze, jeśli to zrobimy w ten sposób. Rozpoczniemy w przyszłym tygodniu, czyli 18 zgromadzeniem w niedzielę przed południem, a potem w niedzielę wieczorem, następnie zaś w niedzielę dalszą i jeszcze kolejną niedzielę. Ilu z was myśli, że byłoby to dobre? Dziękuję. Chciałbym, abyście zrobili coś dla mnie. Jeśli zawiadomiliście kogoś o tym spotkaniu, które miało się rozpocząć 28, to zechciejcie zawiadomić go znowu, że to nie może się odbyć. Powiedzcie im, napiszcie do nich lub zróbcie to jakoś inaczej. Nie chcemy, aby ludzie przyjeżdżali i byli zawiedzeni, a nie możemy wynająć już tej dużej sali. Widzicie, nie możemy korzystać z tego pomieszczenia. Myślę, że jest to z powodu ostatniego spotkania, kiedy mieliśmy tam tak wielu ludzi i wszystko inne. Wiecie, jacy są ludzie. Żyjemy po prostu w czasach ostatecznych, to wszystko. Oni twierdzą, że ludzie przychodzą i zakłócają zakłócają pracę szkoły, że przychodzili tam zbyt wcześnie, że robili to, tamto i owo, że Sara była przepełniona, że służba przeciwpożarowa zrobiła to i tamto. No, wiecie jak to jest. Rozważymy więc te czasze i trąby, chciałbym umieścić je na właściwym miejscu. Powiedziałem wam już, że to zrobię. One następują w innych okolicznościach. Podobnie następują te czasze, jak i głosy tych trąb. Będziemy jednak chcieli rozważyć cały ten bieg wydarzeń i powiązać to jedno z drugim. Ilu z was czytało któreś z opracowań brata Veil, który przepisuje to, porządkuje i stylizuje dla mnie? Czy czytaliście coś z tych rzeczy? Czytało to dwóch lub trzech z was. Myślę, że zrobiłeś dobrą robotę, bracie Veil, naprawdę ważną robotę. Zrobiłeś to ty, a także siostra Veil, jak mi się wydaje. Ty to przepisałeś, a ona to zrobiła. Widzicie, ja nie zawsze jestem przeciwko kobietom. Czy to jest prawda, siostro Veil? Teraz więc przez następne 15-20 minut zajmijmy się pewnym miejscem z Pisma Świętego, które odczytamy. Mam tutaj małą książeczkę. Rozmawiałem z kimś, był to chyba brat Veil. Nie wiem dokładnie, może był to brat Roy Borders. Brat Veil kupił mi tę książeczkę. Chciałbym skorzystać z niej jako z poręcznika. Nie wiem, czy ktoś widział to, co ja nazywam notatkami. Kiedy chcę mówić o gwieździe porannej, rysuję gwiazdę. Kiedy chcę przemawiać na jakiś temat, wszystko to notuję sobie w symbolach. Skrobię tak, że nikt nie wiedziałby, co to ma znaczyć. Kiedy podróżuję, a zastanawiam się nad czymś, zdarza się, że jadę drogą, samochód podskakuje na wybojach, a ja sobie coś notuję. Zapisuję to i tamto, robię sobie małe znaki, krzyżyki, łączę to liniami, wszystko możliwe. Jeśli na przykład chcę mówić o stąpieniu gwiazdy, rysuję piramidę, kreślę sobie tutaj jej kontury, a potem rysuję wstępującą na to pięcioramienną gwiazdę Dawida. Potem wiem, gdzie znajdują się w piśmie odpowiednie miejsca. Tak samo, gdy chodzi o Mojżesza i pewne rzeczy, które on zrobił. Po prostu rysuję sobie takie jakby małe ścieżki w gęstwinie. Mam ich tutaj kilka. Pomyślałem sobie jednak tam w tyle, że w ten poranek będę omawiał przez kilka minut ten oto temat, do którego mam tutaj notatki. Zajmie mi to może jakieś 20 minut. Chcę także zapowiedzieć, że dzisiaj wieczorem nie będę zabierał nabożeństwa bratu Neville. Będę odpoczywał dziś wieczorem i posłucham go. Potem zaś, jeśli pan pozwoli, następną niedzielę przed południem rozpoczniemy tę usługę. Wy wszyscy pomóżcie mi. Będziemy się o to modlić, ponieważ leżało mi to na sercu. Powiedziano mi, możemy pojechać do Louisville albo możemy pojechać do New Albany, ale to spotkanie było przewidziane w Jeffersonville. Do Louisville i do New Albany udam się w innym czasie. To natomiast ma się odbyć tutaj w Jeffersonville. Skońmy teraz swoje głowy na chwilę. Mówię do was tutaj przez około 30 minut. Przemówmy teraz przez chwilę do Niego. Panie Jezu, jesteśmy niewątpliwie błogosławionym ludem bardziej niż myślimy ponad nasze zrozumienie. Gdyby bowiem była pośród nas jakaś zacna osobistość, jakaś ważna osoba z innego kraju, jakiś dyplomata albo inny dostojnik, myślelibyśmy, że jest to wielką sprawą mieć tak zacną osobę pośród siebie. Dzisiaj jednak mamy pomiędzy sobą Boga niebios i to nie tylko wśród nas, lecz także mieszkającego w nas, żyjącego przez nas swoim życiem. Tak bardzo jesteśmy za to wdzięczni, Panie. Wykracza to oczywiście poza nasze zrozumienie. Mówiliśmy teraz o nabożeństwach, o podróży do Afryki i o tych rzeczach, które zamierzaliśmy urządzić przez tych kilka dni tutaj w Indianie. Tak czy inaczej, Panie, być może to Ty kierujesz nami, prowadząc nas do tego namiotu, do spełnienia się tego widzenia. Niechaj więc stanie się według Twojej woli. Przekazaliśmy to w ten sposób Tobie, zgodnie z naszym najlepszym zrozumieniem. Prosimy więc, Panie, abyś dał nam poznać, o ile jest coś sprzecznego z Twoją wolą, abyśmy wiedzieli, jak czynić Twoją doskonałą wolę. A teraz błogosław nas przez tych następnych kilka minut. Mów do nas przez Twoje słowo, Panie, gdyż słowo Twoje jest prawdą. Prosimy o to w imieniu Jezusa. Amen. Otwórzmy w Biblii Ewangelię Marka, rozdział 8. O której zwykle wychodzicie? Czy o 12? W porządku. Teraz więc tylko małe, krótkie poselstwo, które mogę tutaj z Wami omówić na podstawie słowa, kiedy już zaświadczyłem o tym, jak byłem za oceanem i tak dalej. Marek, rozdział 8, a rozpocznijmy od wiersza 34 do końca tego rozdziału, czyli do wiersza 38. Lubię czytać to, co on powiedział, ponieważ wiem, że to jest prawdą. A przywoławszy lud wraz z uczniami swoimi, rzekł im, jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i naśladuje mnie. Bo kto by chciał duszę swoją zachować, utraci ją. A kto by utracił duszę swoją dla mnie i dla Ewangelii, zachowa ją. Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł? albo co da człowiek w zamian za duszę swoją. Kto bowiem wstydzi się mnie i słów moich przed tym cudzołożnym i grzesznym rodem, tego i Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami świętymi. Chciałbym zaczerpnąć z tego krótki temat, jeśli można to tak nazwać, mianowicie, kto się wstydzi. Wiecie, lubię to. Ktokolwiek wstydzi się mnie i mojego słowa, tego i ja wstydzić się będę. Otóż ten wyraz, wstydzący się, można by także przetłumaczyć zażenowany. Wiecie, że chodzi o coś, co sprawia, że jesteście, macie do czynienia z czymś, co wprawia was w zakłopotanie, czego się wstydzicie. Inna rzecz związana ze wstydzeniem się jest taka, że wstyd pokazuje, że nie jesteś pewnym tego, o czym mówisz. Jeśli macie pewność co do tego, o czym mówisz, jeśli masz zaufanie do tego, o czym mówisz, wtedy możesz powiedzieć o tym każdemu. I nie jesteś zawstydzony. Jeśli zaś czujesz, że coś jest nie tak, że coś jest nie na miejscu, pokazuje to, że nie masz pewności. Zauważcie, że w dzisiejszych czasach jest tego bardzo dużo, zwłaszcza w tym temacie, o którym mówię. Kto się wstydzi słowa? Otóż on, jego słowo są tym samym. Na początku było słowo było u Boga, a Bogiem było słowo i to słowo ciałem się stało, zamieszkało wśród nas. To samo wczoraj, dzisiaj, na wieki. Kto bowiem wstydzi się mnie i słów moich, a on i jego słowo są jedno, więc wstydzi się jego słowa w tym grzesznym, obecnym pokoleniu. Tego ja wstydzić się będę. Otóż dzisiaj, jeśli ktoś zapyta, czy jesteś chrześcijaninem, bardzo powszechnie słyszy się odpowiedź, o tak, jestem chrześcijaninem, widzicie? Ale czy wierzysz Słowu Bożemu, które mówi, te znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli? Och, nawet twarze kaznodziejów będą się rumienić. Czy to widzicie? Czy wstydzicie się, powiedzmy, za boskie uzdrowienie? Czy wstydzicie się za pełną Ewangelię? Czy wstydzicie się za swoje przeżycie zielonoświątkowe? To jest wstydzeniem się Jego słowa. Gdyż te rzeczy są Jego Słowem, które stało się ciałem w was. Tak więc Jego Słowo musi wyżyć się samo w każdym pokoleniu. Ono wyżyło się samo w czasach Mojżesza. Ponieważ, jak mówi Biblia w pierwszym rozdziale listu do Hebrajczyków, wielokrotnie, wieloma sposobami, przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. O, ci prorocy! Cały Kościół został powykrzywiany. Ci prorocy, ci śmiali posłowie Boży, przychodzili bez zboru, bez denominacji, bez organizacji, bez czegokolwiek, podbijali królów, królestwa, kościoły i wszystko. Kiedy postawiono ich przed kapłanami, nie wstydzili się, ponieważ oni mieli bezpośrednio, tak mówi Pan. Jeśli zauważyliście, w Starym Testamencie prorok w pewnym sensie tego słowa, kiedy powiedział, tak mówi Pan, patrzcie na niego, on potem cytuje bezpośrednią mowę Boga, staje na miejscu Bożym. Zauważcie, że wypowiedziawszy przed kimś, tak mówi Pan, prorok stawał zaraz na miejscu Bożym i postępował jak Bóg. Potem przekazywał swoje poselstwo, które było Bożą mową, poprzez niego. Tak mówi Pan. Myślę o dawnych prorokach, kiedy oni występowali ze swoim poselstwem, ono wprawiało królów w zakłopotanie i powodowało, że ludzie czuli się zaniepokojeni, nawet kapłani czuli się niepewnie, ponieważ uważani byli za przywódców religijnych i mieli nimi być. Kiedy zaś przychodziło to słowo w taki sposób, ono demaskowało ich i dlatego czuli się zakłopotani albo zawstydzeni. A bardzo często widzimy to także i dziś. Jakże często. Jakiś człowiek mówi o sobie, jestem chrześcijaninem. A czy przyjąłeś Ducha Świętego, odkąd uwierzyłeś? Och, ach. Widzicie? Popadają przez to w zakłopotanie. Ktoś powiedział, czy ty należysz do tej grupy, gdzie dzieją się te wszystkie krzyki i cała ta wrzawa z boskim uzdrowieniem? Wiele razy mówią tak chrześcijanie. Oni chcą zareklamować samych siebie, podając jakąś denominację. Tego się nie wstydzą. Jestem baptystą, jestem prezbiterianinem, jestem luteraninem, powiadają, ale kiedy chodzi o to, czy są chrześcijanami, którzy mogą przyjąć Słowo Boże właśnie w taki sposób, jak ono mówi, wtedy są zawstydzeni. Ja nie należę do żadnej denominacji. Widzicie? Wstydzą się to powiedzieć. Koniecznie chcą być jak reszta tego świata, reprezentowani przez jakąś organizację. Otóż właśnie ostatnio do tego doszło. W czasach Lutra przyznanie się, że jest się lutraninem czy naśladowcą Lutra oznaczało nieomal śmierć z ręki kościoła katolickiego. W czasach Wesleya, gdyby stało się wiadome, że człowiek sprzeciwił się kościołowi anglikańskiemu, gdyby przyznał się, że jest metodystą, oznaczałoby to nieomal karę śmierci z ręki Anglikanów. W czasach ruchu zielonoświadkowego było nieomal hańbą przyznanie, że jest się zielonoświadkowcem, ponieważ od razu było się świętoszkiem albo językowcem lub czymś takim, a oni zorganizowali się, poszli wprost z resztą tej grupy. Otóż kiedy nastaje czas wywołania, pilnuj się, aby nie należeć do żadnej z nich. To bardzo popularne powiedzieć, jestem zielonoświadkowcem, jestem prezbiterianinem, luteraninem. Kiedy jednak nadejdzie czas, gdy będziesz musiał wyjść i stanąć po stronie słowa, czy będziesz zdolny powiedzieć, nie należę do żadnego z nich? To jest żenujące. Otóż Jezus powiedział, jeśli wy wstydzicie się mnie, i ja będę wstydził się was. Dlaczego on miałby wstydzić się was? Ponieważ utrzymujecie, że należycie do niego, podczas gdy nie chcecie naśladować go. Powiedzmy, że powiem, ten chłopak jest moim synem, a on ci odwróci i odpowie, co? Ja mam być twoim synem? Co ty sobie o mnie myślisz? To sprawiłoby, że czułbym się zażenowany. Wy także wstydzilibyście się, gdyby zrobił wam to wasz syn. A w taki właśnie sposób postępuje dzisiejsze chrześcijaństwo. Jeśli wymienicie nazwę jakiejś denominacji, jest wszystko w porządku. Oni akceptują ojcostwo denominacji. Kiedy natomiast chodzi o zaakceptowanie ojcostwa Słowa Bożego, którym jest Chrystus, mówią nie i są zażenowani. Nie chcą powiedzieć, tak, mówiłem językami, tak, miałem widzenia, tak, wierzę w boskie uzdrowienie, tak, uwielbiam Pana, jestem wolny od wszystkich denominacji, nie kłaniam się żadnej z nich, jestem sługą Chrystusa, orety. To po prostu rozrywa ich w kawałki. Pewnego wieczoru wielki mówca przyszedł pomiędzy biznesmenów pełnej Ewangelii w Chicago. Pozwólcie, że zatrzymam się na chwilę, aby to opowiedzieć. Przebaczcie mi to. Wy często myślicie, i ja także, że to, o czym tutaj mówimy, te prawdy Biblii, nie przedostają się pomiędzy ludzi, ale one przedostają się. Czasem oni stają dęba przeciwko temu, ale naprawdę tak nie myślą. Oni próbują ustalić, gdzie stoicie. Jest taka historia o grupie pijaków, którzy przekonywali się, że prawdziwe chrześcijaństwo nie istnieje. Ale jeden spośród nich powiedział, wiem, gdzie jest jeden prawdziwy chrześcijanin. To moja żona. Nie, nie wierzę w to, odparł któryś. Chodźmy sprawdzić, zachowujmy się wszyscy jak pijani. Poszli do tego domu i rozrabiali, jak tylko mogli. Kazali sobie podać jajecznicę, a potem rzucili na podłogę, krzycząc, ja ci pokażę robić dla mnie taką jajecznicę. Awanturowali się po całym domu. Potem weszli do innego pokoju, rozłożyli się w fotelach. Słyszeli, że ktoś zamiata te rozbite naczynia, nie mówiąc ani słowa, tylko śpiewając sobie półgłosem, czy Jezus musiał krzyż nieść sam, a cały świat miał wolny wyjść z tego. Jest krzyż dla każdego i jest krzyż także dla mnie. Ten krzyż będę nieść z oddaniem, dopóki śmierć mnie nie wyzwoli. Potem zaś pójdę do domu, by nosić tam koronę. Jeden z tych pijaków powiedział, coś wam powiem, ona jest naprawdę chrześcijanką, widzicie? Oni ją tylko poddawali próbie i przekonałem się, że świat czasem poddaje nas próbie. Nie myślałem więc, że to się kiedyś stanie, ale ostatniej soboty wieczorem, a może było to w niedzielę wieczorem, ten wielki mówca, nie mam zwyczaju wymieniać nazwisk, chodzi o to, że ten człowiek działa wprost przeciwnie niż ja. Ja usiłuję utrzymać zbory z dala od tego ruchu ekumenicznego, natomiast ten człowiek usiłuje wprowadzić ich do niego. I on przemawia u chrześcijańskich biznesmenów. Otóż ja miałem prowadzić to spotkanie w Chicago, ponieważ jednak myślałem, że będę w tym czasie w Afryce, nie mogłem tego przyjąć. Ten człowiek powstał tam i powiedział, największym ruchem, najwspanialszą rzeczą, jaka kiedykolwiek miała miejsce na ziemi, jest to, że wszystkie kościoły wracają do kościoła katolickiego w ruchu ekumenicznym i katolicy otrzymują Ducha Świętego. Jaka to diabelska pułapka. A gdy ten człowiek skończył i usiadł, ich przywódca, brat Shakarian, prezes Międzynarodowej Organizacji Biznesmenów, powstał i powiedział, to nie jest tak, jak myśmy to słyszeli. Brat Branham powiedział nam, że ten ruch ekumeniczny doprowadzi ich wszystkich do piętna bestii, a ten człowiek siedział na podium. To doprowadzi do piętna bestii. Jesteśmy skłonni wierzyć, że to, co on powiedział, jest prawdą. Dalej zapytał, ilu z was chciałby posłuchać brata Branhama, by przybył tu i przekazał nam prawdziwą stronę tego zagadnienia? Powstańcie. A było tam coś około 5000 ludzi. Oni krzyczeli, płakali, prosząc, aby przybyć tam chociaż na jeden dzień. Choćby tylko na jeden dzień. Brat Carl Williams dzwonił do mnie i powiedział, bracie Branham, człowieku, przyciskałem się przez ten tłum, a oni wciskali mi w ręce stosy 100-dolarowych banknotów, aby zakupić ci bilet lotniczy tutaj i z powrotem. Widzicie, zaledwie na jeden dzień. Widzicie, to słowo czasem wsiąka u tych ludzi tam, gdzie o tym nie wiemy, rozumiecie? Lecz widzicie, bez względu na to, jak bardzo świat jest przeciwko temu, jak bardzo denominacje się temu sprzeciwiają, Bóg udowadnia, że to jest prawdą. Kiedy ta wielka godzina w końcu uderzy, będą być może działy się rzeczy, o których nie myśleliśmy. Tak, to wskazuje, że nie jesteście pewni, gdy jesteście zażenowani. To też raczej nie poruszacie tego tematu. Gdybyście mieli być przez to zawstydzeni, wolicie o tym nie mówić, powstrzymać się. Ale jak może człowiek, który jest napełniony Duchem Świętym, jak może człowiek pełen mocy Bożej, miłości Bożej w swoim sercu, rozmawiać przez kilka minut z innym człowiekiem, a nie wspomnieć o tej miłości, która wypełnia jego serce? Widzicie, jest coś, co go od tego powstrzymuje. Nie możecie się na to zdobyć. To musi być ten zły dzień, o którym mówił Jezus. Ludzie wstydzą się Słowa i Ducha Bożego, który działa w nich. Ale kiedy ta prawda zostaje ludziom wyraźnie przedstawiona, wtedy Bóg osobiście objawia samego siebie przez to Słowo. Otóż każdy człowiek może twierdzić, co tylko zechce. Mieliśmy to w obecnych czasach, kiedy było wypowiadanych tak wiele różnych twierdzeń, a było to okropne. Ale widzicie, jeśli jest prawda, ona musi przyjść przez Słowo. Mówią bowiem, że mają wszelkiego rodzaju rzeczy, oliwa przepływa przez ludzi, krew ścieka im z rąk, kobiety mają ją na swoich plecach, po czym spływa im aż do butów, podnoszą buty i wylewają z nich oliwę, że żaby wyskakują, skaczą po podium i wszelkiego rodzaju rzeczy podobne do tych. Ale w Biblii nie ma tego wszystkiego. Nie ma też w Biblii obietnicy niczego takiego. Jest tylko powiedziane, że w czasach ostatecznych ten duch będzie tak bliski prawdziwego, że gdyby to było możliwe, byliby zwiedzeni i wybrani. Ale o tamtym nie ma w Piśmie Świętym mowy. Kiedy zaś chodzi o oryginalne, niesfałszowane Słowo Boże, potwierdzone przez Boga, wydaje się, że ono wprawia w zakłopotanie nawet tę drugą grupę, znajdującą się po tej radykalnej stronie. Widzicie? Wiąże się z tym zakłopotanie. Jest to jednak rzeczywistością dla mężczyzny lub kobiety, chłopca lub dziewczyny, którzy są naprawdę autentycznymi chrześcijanami. Kiedy Bóg złożył obietnicę o chrzcie Duchem Świętym, a wy ją przyjmujecie, coś zostaje umieszczone w was. A nie ma nic, co mogłoby wejść na to miejsce. Kiedy człowiek naprawdę spotyka Boga, nie w jakimś emocjonalnym działaniu, w jakimś entuzjazmie, czy też w jakiejś doktrynie religijnej, jakimś katechizmie, czy wyznaniu wiary, albo w jakimś dogmacie, który przyjął jako pociechę dla siebie, lecz kiedy naprawdę dochodzi do tego miejsca, co Mojżesz w odległym miejscu pustyni, jeśli stanie twarzą w twarz przed wszechmocnym Bogiem, jeśli usłyszy głos mówiący do Niego dokładnie w zgodności ze Słowem i z obietnicą na tę godzinę, wtedy coś to w nim dokonuje. Widzisz, wtedy nie jesteś już zawstydzony tym, gdyż to sprawia coś w tobie. Przypatrzmy się temu teraz przez następnych 15 minut. Niektórzy ludzie otrzymują takie przeżycia. Kiedy mówię do was dzisiaj, nie czynię tego jako kościół albo jako denominacja, mówię do was jako jednostka. Nie dlatego, że przychodzicie tutaj do tej świątyni, ani też dlatego, że was miłuję i wy miłujecie mnie. Pozwólcie mi mówić do was jako do umierającego śmiertelnika. Gdyż i wy dojdziecie kiedyś do końca swojego życia. Mnie może tam nie być, a także innego kaznodziei może tam nie być. Ale jest tylko jeden, który może was tam spotkać, a to jest Bóg. Słuchajcie tego i nie mówcie, że wasza żona jest dobrą chrześcijanką albo wasz mąż jest dobrym chrześcijaninem, lecz zapytajcie samych siebie, czy ja jestem w porządku przed Bogiem. Czy spotkałem Boga w taki sposób? Nie, czy mój pastor spotkał się z Bogiem albo czy mój diakon spotkał się z Bogiem, lecz czy ja spotkałem się z Bogiem? Nie, czy wznosiłem okrzyki, nie, czy mówiłem językami, lecz czy spotkałem się z Nim jako z osobą. Jeśli tak, to nigdy nie będziecie się tego wstydzić, gdyż jest w tym coś, co jest tak doskonałe, czyste i prawdziwe. Pamiętajcie też, że możecie spotkać Ducha, który będzie zachowywał się jak Bóg. Możecie spotkać Ducha, który będzie robił to, owo czy tamto. Śledźcie to przez pewien czas i zobaczycie, jak to wygląda w porównaniu ze Słowem Bożym. Możecie spotkać Ducha, który wam powie, że jesteście zbawieni i da wam wzniosłe uczucie. Tak, że będziecie w uniesieniu wznosić okrzyki, ale potem nastąpi zaprzeczanie Słowu. Jak może Duch Święty, który napisał to Słowo, przeczyć swojemu własnemu Słowu? Ten autentyczny Duch musi na każdą obietnicę Bożą powiedzieć Amen. Jeśli tak nie jest, to nie spotkaliście Boga, lecz Ducha Zwodniczego. Świat dzisiaj jest tego pełen. Kiedy jednak widzicie Boga stępującego i zapowiadającego, że On uczyni pewną rzecz, a potem to się dzieje raz po raz, oznacza to, że macie prawdziwego Ducha Bożego. Jak może Duch być na człowieku, ten Duch Święty, który napisał Biblię, a potem odwrócić się i zaprzeczać? To nie jest właściwe, to był na inny czas. On powiedział, obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan, nasz Bóg, powołał. To było z Dzieł Apostolski 2:39. Jak więc jakiś duch mógłby przyjąć coś różniącego się od tych słów, a być z Boga, skoro list do Hebrajczyków 13:8 mówi, że Jezus Chrystus jest ten sam wczoraj, dzisiaj na wieki? Co gdyby ktoś powiedział, och, ja wierzę, że on był filozofem, on był dobrym człowiekiem, był prorokiem, ale jeśli chodzi o jego moc, któregoś wieczoru rozmawiałem z George'em Smithem, tym chłopcem, który chodzi z moją córką Rebeką. Jest to miły chłopak. On śpiewał tu w świątyni. Będąc baptystą, on po prostu zdecydował się i powiedział, wykreślcie z tego moje nazwisko, nie chcę mieć z tym nic do czynienia. Była pewna młoda pani, oni mieli konferencję w pewnym zborze baptystycznym w podgórskiej miejscowości. Oni wszyscy tam są zdecydowanie przeciwko mnie. Właściwie nie mają nic przeciwko mnie, lecz są przeciwko temu słowu. Przeciwko mnie jako człowiekowi nie mogą nic powiedzieć, nie zrobiłem im żadnej krzywdy, ale właśnie tego oto się boją, rozumiecie? Otóż oni więc mieli swoje spotkanie tam w tej podgórskiej miejscowości, gdzie było chłodno, a przez ostatnie 3 wieczory tej wielkiej konferencji miał im usługiwać pewien misjonarz. Zdarzyło się tak, że on wstał, odczytał tekst z Marka 16 i powiedział, dzisiaj jest wielu ludzi, którzy nie wierzą w boskie uzdrowienie. Ja byłem w Indiach, jestem Hindusem. Byłem w Indiach w czasie, kiedy przybył tam pewien człowiek tutaj ze Stanów Zjednoczonych o nazwisku William Branham. Pastor zaczął się kręcić niespokojnie, a on mówił dalej. Moja żona była umierająca na raka. Byłem ślepy, czy coś w tym rodzaju. On modlił się za jednego z nas, a drugiego wywołał spośród publiczności. Nie znał nawet naszego języka. Ale mówił w mocy Bożej. Teraz jesteśmy tutaj uzdrowieni. No, próbowali zmusić go do milczenia, ale nie mogli. Stało się to, widzicie? Na ich własnej konferencji. Oni potem temu zaprzeczali, ale niektórzy z tych ludzi, siostra tego chłopca, ci uczestnicy tego spotkania mieli o tym nawet nie wspominać. Oni chcieli wiedzieć, czy ona nie ma jakichś kontaktów. Jakoś się przedostali, aby się dowiedzieć. Jedna z tych pań powiedziała, ależ ja w to wierzę. Rebeka i George poszli, aby zobaczyć się z tą panią. Ona poszła i przyprowadziła dziewczynę, która była jakby trochę niedorozwinięta. Chcieli więc, abym któregoś wieczoru odwiedził tę dziewczynę. Poszedłem tam więc, a ta panienka siedziała tam. Czy jesteś wierząca? Zapytałem. No, nie wiem, czy jestem albo nie, odpowiedziała. Otóż ona nie była niedorozwinięta. Był to po prostu zły duch. Oni tego nie byli świadomi, widzicie? To was bierze pod swój wpływ, a wy o tym nie wiecie. To przychodzi i potem tę osobę opanowuje zło, a oni sobie tego nie uświadamiają. Nie uświadamiają sobie tego kobiety, które chodzą tutaj po ulicy w tych shortach. Być może potrafiłyby udowodnić, a nawet przysiąc, że nigdy nie zrobiły nic złego przeciwko swoim mężom, ani nic podobnego. Jednak w ich sercu, mimo że tego nie są świadome, władzę zagarnął duch diabelski. Są w jego posiadaniu. Dlaczego kobieta miałaby pragnąć zdejmować swoją odzież przed mężczyzną? W Biblii jest tylko jedna osoba, która to robiła, a ona była obłąkana. Inni starają się okrywać się, ale do tamtych to nie dociera. Jest to tak chytre, tak przebiegłe. Musicie czuwać, doświadczać się w obliczu Słowa Bożego i upewnić się, gdzie się znajdujecie. Ta młoda pani powiedziała, cóż, powiedziano mi, że zostałam ochrzczona, kiedy byłam dzieckiem. Nie wiem, czy w to wszystko wierzę. Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa? Zapytałem. No, nie wiem. W te wszystkie hokus pokus nie wierzę, odpowiedziała. Oczywiście w te hokus pokus nie wierzysz. Ale czy wierzysz, że On jest Synem Bożym? Och, może i był. A czy wierzysz, że On jest ten sam? On jest tym samym Bogiem, który chciałby cię zbawić? Pytałem dalej. Czy to ma coś wspólnego z tym gadaniem o cudach i o tych wszystkich bzdurach? Wcale w to nie wierzę, odpowiedziała. A co zrobiłabyś, gdybyś siedziała na zgromadzeniu i widziała Ducha Bożego, Boga, który jest jedynym Bogiem, jaki istnieje, działającego pomiędzy ludźmi? Bóg w swoim ojcostwie był w słupie ognistym prorokach. Bóg był w swoim synu, a potem Bóg pośród swego ludu. To są tylko różne cechy Boga, jednego wielkiego Boga, który ogarnął całą wieczność. Co powiedziałabyś, gdybyś widziała, że On pomiędzy swoim ludem sprawia, iż ślepi odzyskują wzrok, głusi odzyskują słuch, iż On spogląda na zgromadzonych i mówi ludziom, co jest z nimi nie w porządku, podobnie jak czynił, kiedy chodził w ciele tutaj po ziemi. Myślę, że to byłby horoskop, odparła. Jesteś w gorszym stanie, niż myślałem, odrzekłem. Byłoby z tobą lepiej, gdybyś była obłąkana. Widzisz, gdyż wtedy byłabyś niepoczytalna i nie odpowiadałabyś za swoje czyny. Jesteś po prostu opętana przez jego ducha. Kiedy Jezus powiedział kobiecie przy studni o jej mężach, kiedy patrzył na ludzi i znał ich myśli, czy to tak, że nazwałabyś horoskopem? Widzicie? Tak pogrążona w denominacji o nazwie luterańska, że wszystko sprzeczne z nią jest błędne. Otóż Bóg pragnie ludzi pogrążonych w słowie. Wszystko sprzeczne ze słowem jest błędne. Jezus powiedział, słowa wszelkich ludzi są kłamstwem, ale moje prawdą. W pewnym bardzo naukowym okresie czasu żył człowiek, który nazywał się Noe. On nie wstydził się Słowa Bożego. Bóg spotkał się z nim i przemówił do niego. On wiedział, że to Bóg. On powiedział mu, będzie padał deszcz. Nigdy przedtem nie padał deszcz, ale on uwierzył, że tak będzie. On nie wstydził się praktykować swojej wiary, którą miał. Poświęcił 120 lat na zbudowanie arki, podczas gdy świat był przeciwko niemu. On nie wstydził się w swoim czasie Słowa Bożego. Dlatego Bóg wyratował go wraz z całym jego domem. Jakże głupie wydawało się to innym ludziom. Dla niego jednak nie było to głupie, ponieważ on spotkał Boga. Niezależnie od tego, jak bardzo naukowe były argumenty jego przeciwników, jak bardzo mu się sprzeciwiali twierdząc, że to nie może się stać, że tak nie może być, on spotkał Boga. Oto jak to wygląda, kiedy człowiek ma pewność, że rozmawia z Bogiem. Mogłoby wam się wydawać, że jest to niedorzecznością. Wiem, że jest na świecie zaledwie kilka osób, które trzymają się tego, że to, co mówię, jest prawdą. Muszę stanąć tutaj i powiedzieć, tak mówi Pan. Udaję się do Arizony, tam spotkam 7 aniołów w jednej grupie. Otóż była grupa mężczyzn, którzy stali tam i widzieli, kiedy się to stało. Innego wieczoru powiedziałem, Los Angeles zapadnie się do oceanu. Kiedy jednak spotkaliście Boga, a ten Bóg, który nie zawodzi, ten Bóg, który czyni dokładnie to, co powiedział, że uczyni, kiedy On zawsze to czyni, wtedy nie wstydzicie się tego. Nie potrzebujecie się wycofywać i być z powodu tego w zakłopotaniu. Możecie powiedzieć to całemu światu. Kiedy człowiek spotyka Boga i rozmawia z Nim, wtedy rzeczywistość Boga staje się jego udziałem, w jego sercu i on wtedy nie wstydzi się tego. No i nie wstydził się. To wydało się głupie całej reszcie świata, ale nie jemu. Kiedy Mojżesz znalazł się przed Faraonem, nie wstydził się powiedzieć Faraonowi, że wydarzą się pewne określone rzeczy, ponieważ spotkał Boga. Bóg powiedział mu o tym w gorącym krzaku. Mojżesz powiedział, ja się jąkam. Właśnie on miał wadę wymowy. Oto przychodzi Aaron, odrzekł na to Bóg. Ty będziesz dla niego Bogiem, a on będzie twoim prorokiem. Wiem, że on umie mówić płynnie, ale ja będę z twoimi ustami. Kto dał człowiekowi zdolność mówienia? Amen. Lubię to. Taki jest Bóg. Kto sprawił, że człowiek jest głuchy albo niemy i sprawił, że człowiek mówi? Bóg to sprawił. Panie, pokaż mi twoją chwałę, prosił Mojżesz. Co masz w swoje ręce? Zapytał. Laskę, odrzekł Mojżesz. Rzuć ją na ziemię. Ona zamieniła się w węża. Podnieś ją. Wąż zamienił się znowu w laskę. Amen, on jest Bogiem. Włóż swoją rękę w zanadrze. Włożył ją w zanadrze. A kiedy ją wyjął, była biała, pokryta trądem. Włóż znowu rękę w zanadrze i wyjmij ją. Gdy to zrobił, była znowu jak jego druga ręka. Ja jestem Bogiem. Potem stanął przed Faraonem i powiedział to, co on kazał mu powiedzieć. Rzekł, stanie się to i to. Podniósł garść piasku, rzucił w powietrze i powiedział, tak mówi Pan, niechaj muchy okryją ziemię. I muchy pojawiły się. Wziął wodę i wylał ją do rzeki, mówiąc, tak mówi Pan. A cała rzeka i wszystkie wody zamieniły się w krew. Przywołał także grad z nieba. Jak wiecie, w ostatecznych dniach te plagi mają się znowu powtórzyć. Pamiętajcie, że w czasach biblijnych karą cudzołożnika była śmierć przez ukamienowanie. A niewierzący kościół zostanie ukamienowany na śmierć. Kiedyś Bożym sposobem kary były kamienie gradowe. On ukamienuje ten niewierzący świat, to cudzołożne pokolenie. Ukamienuje je z nieba kamieniami gradowymi, z których każdy będzie ważył talent, czyli 50 kilogramów. Cudzołożny kościół zginie. Cudzołożny świat zginie pod karą Bożą. Ukamienowane tak, jak On uczynił to na początku. Pojednaj się z Bogiem, Kościele. Oto, co my wszyscy musimy robić. Musimy zwrócić się z powrotem do Boga. Ten stary, kędzierzawy facet z siwą brodą, z gołą głową, o szczupłych ramionach, 80-letni Eliasz, siedział tam na pustkowiu, przyglądając się grzechom ludu. Pewnego poranku Bóg przemówił do niego i rzekł, zejdź na dół i powiedz Achabowi, że nawet rosa nie będzie padać z nieba, dopóki o to nie zawołasz. Wyobrażam sobie te jego małe oczka, wyzierające spoza tej pokrytej białym zarostem twarzy, schodzącego z kijem w ręku drogą, jak 16-letni chłopiec, bez ogródek stanął przed królem i powiedział, nie będzie nawet rosy z nieba, dopóki o to nie zawołam. On nie wstydził się Boga ani Jego słowa. Mógł mówić do króla lub do kogokolwiek innego. Nie wstydził się. Nie musiał kryć się i mówić, przepraszam Achabie, czy zechciałbyś... Przypomina mi to moją własną sytuację. Powiedziałem wobec tego ludziom. Dochodzę do pewnego punktu. Potrzebuję więcej wiary. Po to właśnie jestem teraz w domu. Aby otrzymać nowy przypływ wiary. Czasem, kiedy modlicie się za ludzi, wygląda to tak, jakbyście przepraszali. Panie diable, proszę, czy zechciałbyś usunąć się nieco i pozwolił mi? Nic podobnego. Wiara ma muskuły i owłosione piersi. Kiedy przemówi, wszystko inne milknie. Nie bierzcie się za to nigdy w ten sposób. Panie diable, czy zechcesz sobie pójść? Wynoś się! Jestem Synem Bożym, upoważnionym przez Boga. Zostaw ich w spokoju. To skutkuje. Nie trzeba wam przepraszać diabła. Nie macie mieć z nim nic do czynienia. Nie wstydźcie się Słowa Bożego. Nie wstydźcie się waszego posłannictwa. Nie wstydźcie się tego, kim jesteście. Jedyne, co przynosi mi wstyd, to to, że jestem Branhamem. To moje ziemskie pochodzenie. Wstydzę się za swoje błędy. Ale jako jego sługa nie wstydzę się. Nie wstydzę się jego słowa. Czy to przed denominacjami, królami, czy dostojnikami, przed kimkolwiek jestem gotów zdać relację. Bóg się tego domaga. Mojżesz stanął przed Faraonem i nie wstydził się mu powiedzieć, że nie ma zamiaru zawierać z nim kompromisów i zadowolić się tylu i tylu dniami urlopu na pustyni, jakiego im udzieli. Niech niektóre kobiety pozostaną przy dzieciach, nalegał na niego Faraon. Pójdziemy wszyscy, a nie do kopyto nie pozostanie tutaj. Weźmiemy też nasze bydło i wszystko. On nie wstydził się. Dlaczego? Ponieważ wszedł do światłości wyzwolenia. Z tej samej przyczyny mężczyzna albo kobieta, chory lub ktokolwiek, kiedy raz znajdzie się w obecności Bożej, dowie się, że Bóg go uzdrowił, wchodzi w światłość wyzwolenia. Nie zawiera żadnych kompromisów. W jego sercu było wyzwolenie, ponieważ on spotkał się z Bogiem, który rzekł, jam jest Bogiem Abrahama, który dał Abrahamowi obietnicę, a ten czas, czas odkupienia, czas wyzwolenia przybliżył się. Posyłam cię do nich, abyś ich wyprowadził. Za co trzeba tu przepraszać? Faraon mógł go zabić. On był tylko człowiekiem, był niewolnikiem. Mógłby zostać zabity. Jednak on nie wstydził się słowa. On nie przyszedł tam, nie upadł na swoje kolana i nie żebrał niczego od Faraona. On powiedział, przychodzę, aby ich stąd zabrać. Ależ nie możesz ich stąd zabrać, odrzekł Faraon. W porządku? W takim razie muchy pokryją ziemię, aż będziecie w nich brodzić. I to właśnie się stało. Och, Mojżeszu, zabierz ich stąd. W porządku, czy żałujesz tego teraz? Tak, możecie pójść na tyle i tyle dni na pustynię. W takim razie nastanie ciemność, odpowiedział. Amen. Było tak ciemno, że nie było widać z jednego miejsca na drugie. Na koniec przyszła śmierć. Od Faraona aż po ostatniego sługę śmierć dotknęła najstarsze dziecko w każdej rodzinie. On nie musiał usprawiedliwać się przed nikim. On był synem Abrahama, zrodzonym w Duchu Bożym i otrzymał posłannictwo od Boga. Bóg dał mu poselstwo, aby poszedł tam i wyprowadził stamtąd ten lud. Otóż czy Bóg nie może przywołać to samo w obecnej godzinie, aby wziąć sobie z kościoła oblubienicę? Dawid nie bał się Goliata, kiedy wszyscy bali się Goliata. On nie bał się wystąpić przeciwko niemu. Ten rumiany facet powiedział, twój sługa pasł owce swojego ojca. A kiedy przychodził niedźwiedź po jedną z nich, goniłem go po puszczy i zabijałem tą oto procą. Przyszedł także lew. O rety! Przyszedł lew, porwał jedną z nich i uciekł. Ale powaliłem go procą, kiedy zaś podniósł się, dobiłem go. A ten Bóg, który... Ten odstępczy król stał tam wraz ze swoimi niezdarnymi żołnierzami. Utrzymywali ze służą Bogu niebios, a pozwolili temu nieobrzezanemu Filistyńczykowi występować i urągać wojsku żyjącego Boga. Dawid powiedział, twój sługa zabije także i jego, bowiem ten Bóg, który wydał w moją rękę lwa i niedźwiedzia, wyda także tego nieobrzezanego Filistyńczyka. On nie jąkał się, nie mówił, że być może się to stanie, lecz powiedział, tak będzie. On się nie wstydził. Daniel w obliczu króla nie bał się sprzeciwić jego zarządzeniu, że nikomu nie wolno się modlić do nikogo, jak tylko do niego. On otworzył okna, podniósł zasłonę i modlił się 3 razy dziennie. On nie był przestraszony. Szadrach, Meszach i Abednego nie bali się rozpalonego pieca. Oni powiedzieli, nasz Bóg ma moc wybawić nas. Bóg może nas ocalić, ale jeśli tego nie zrobi, twojemu obrazowi kłaniać się nie będziemy. Oni tego się nie wstydzili. O nie, nie. Z pewnością nie wstydzili się tego, ponieważ wiedzieli o tym dobrze. Samson nie wstydził się przed Filistynami. Kiedy biegło ich 1000 przeciwko niemu, podniósł z ziemi szczękę muła. Oni mieli spiżowe hełmy o grubości około 1,5 cala. On pobił 1000 z tą kością, a jeszcze ciągle miał ją w ręce. On nie był zakłopotany, po prostu podniósł, co miał pod ręką i ruszył z tym do akcji. Wiedział, że Duch Boży spoczywa na nim. Wiedział, że urodził się jako Nazarejczyk. Wiedział, że nikt nie może go pokonać. Był sługą Bożym. Jak długo pozostawał w zgodności z wolą Bożą, nic nie mogło mu się przeciwstawić. Niezależnie ilu królów filistyńskich, albo co jeszcze wystąpiłoby przeciwko niemu. Tak jest. Ja nie wstydził się słowa Bożego, które doszło go na pustyni i kazało mu iść i chrzcić wodą. Nie wstydził się powiedzieć, oto baranek Boży, który gładzi grzech świata, ponieważ Duch Boży spoczywał na nim. Nie wstydził się przed kapłanami. On nie wstydził się słowa Bożego, kiedy przyszedł do Heroda. Żona Filipa współżyła z Herodem. Jan przyszedł wprost przed oblicze króla. Ten facet o zarośniętej twarzy przyszedł wprost z pustyni, nie mając żadnego wykształcenia, a nic takiego. Stanął wprost przed twarzą Heroda i powiedział, nie godzić się jej mieć. On nie wstydził się słowa Bożego. Z pewnością nie. On absolutnie tego się nie wstydził. Także Szczepan nie wstydził się słowa Bożego. Przede wszystkim, kiedy ci zielonoświątkowcy w dniu Pięćdziesiątnicy zgromadzili się w górnym pokoju, Duch Święty stąpił na nich zgodnie z obietnicą Bożą. U Łukasza 24:49 Jezus powiedział, oto ja syłam na was obietnicę mojego Ojca, wy zaś pozostańcie w mieście Jeruzalemie, aż zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości. Była to właśnie ta obietnica, którą Słowo Boże im obiecywało. Oto syłam na was obietnicę mego Ojca, ale wy pozostańcie tam, nie starajcie się o więcej teologii lub wykształcenia i tak dalej. Lecz czekajcie, aż zostaniecie przeobleczeni mocą. A kiedy ta moc stąpiła z niebios, jak wiejący gwałtowny wiatr, oni nie wstydzili się Ewangelii. Piotr powstał i powiedział, niechaj każdy z was się pamięta, wy mężczyźni, bezbożnych rąk, wyście ukrzyżowali księcia pokoju, ale Bóg wzbudził go z martwych, czego my świadkami jesteśmy. Tutaj zaś jest to, co zapowiedział Joel i stanie się w ostateczne dni, wyleję ducha mego na wszelkie ciało. On nie wstydził się Ewangelii. Miły Szczepan, o którym wspomniałem przed chwilą, kiedy to głosił, był jak huragan. On nie był kaznodzieją. Był tylko diakonem, ale świadczył wszędzie o zmartwychwstaniu. On spotkał się z Bogiem. Powstrzymać go? To byłoby jak chcieć gasić palący się dom podczas silnego wiatru w czasie suszy. Przecież za każdym razem, kiedy powiał ten wiatr, zapalał się następny ogień. Oni przywlekli go przed Radę Sanhedrynu. Czy uświadamiacie sobie, co to jest? Jest to jak Rada Ekumeniczna. Wszystkie religie kierują się pod Radę Ekumeniczną. Tam zaś wszyscy oni byli skupieni w Radzie Sanhedrynu. Faryzeusze, Sadyceusze, Herodianie, kimkolwiek oni byli, musieli wstąpić do tej rady i oni go pojmali. Nie jedna organizacja, lecz cała ta wielka rada pojmała go. Nastraszymy go, aż ucieknie, gdzie pieprz rośnie. Biblia mówi, że kiedy on powstał w ten poranek, jego oblicze wyglądało jak anielskie. On powiedział, mężowie bracia, pozwólcie mi przemówić do was. Ojcowie nasi mieszkali w Mezopotamii, zanim osiedlili się w Haranie i tak dalej. On cały czas powoływał się na pisma. Kiedy już wszystko to wyłożył, stąpił na niego duch i on powiedział, ludzie twardego karku i nieobrzezanych serc i uszu, wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu, jak ojcowie wasi, tak i wy. On nie wstydził się Ewangelii. Nie był zażenowany z powodu słowa. Nie był zakłopotany przed żadną radą Sanhedrynu. O nie. Paweł znalazł się przed Agrypą. Był on Żydem, kształcił się u Gamaliela i był wielkim dostojnikiem. Ale pewnego dnia w drodze do Damaszku znalazł się w obecności Bożej. Bóg spotkał się z nim. Anioł stąpił z nieba w postaci supa ognistego i ta światłość powaliła go na ziemię. On powstał i zapytał, kim jesteś, Panie? Jestem Jezus. Kiedy stał przed Agrypą, powtórzył tę historię. I powiedział, nie wstydzę się Ewangelii Jezusa Chrystusa. Jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Oczywiście. Otóż, przyjaciele, prześledziliśmy tych mężów, którzy żyli w różnych wiekach, ale nasz czas upłynął. Pozwólcie mi tak powiedzieć, co następuje. Człowiek, który raz zetknął się z Bogiem, który jest Słowem, a to Słowo stało się dla niego jasne i zamanifestowane, nie będzie się go wstydził. Nie będzie zażenowany. Mnie nie sprawia kłopotu powiedzieć, że wierzę każdemu Słowu Bożemu. Nie sprawia mi kłopotu iść i powiedzieć, a także zrobić, cokolwiek Pan mi każe. Nie sprawia mi kłopotu, że zostałem napełniony Duchem Świętym. Nie jest dla mnie kłopotliwe powiedzieć, że mówiłem innymi językami. Nie jest dla mnie kłopotliwe powiedzieć, że Pan pokazuje mi widzenia. Nie krępuję się powiedzieć, że On jest ten sam, wczoraj, dzisiaj i na wieki. kiedy was będą wodzić przed namiestników i królów dla imienia mego. Nie zastanawiacie się naprzód, co macie mówić, gdyż zostanie wam to dane w tej godzinie. To nie wy jesteście tymi, którzy mówią, lecz Ojciec mój, który mieszka w was. Ale kto wstydzi się mnie i słów moich przed tym rodem, tego ja wstydzić się będę przed Ojcem moim i aniołami świętymi. Niech Bóg nam dopomoże, abyśmy się nie wstydzili. Niech pomoże nam być żywym świadectwem. Każdy człowiek w Starym Testamencie, kiedy wystąpił jako prorok, stawał się żywym słowem. Ci prorocy byli słowem. Jezus powiedział, że oni zostali nazwani bogami i tak naprawdę było. Ponieważ doszło do nich Słowo Boże. Oni mówili, to jest tak, mówi Pan. A każdy uczeń Chrystusa, który zetknął się z Nim w odkupieniu i przyjął do swojego serca Jego zbawienie, jest posiadaczem Boga. Jaki więc rodzaj życia powinniśmy prowadzić? Jak powinniśmy postępować? I jak powinniśmy mówić, skoro Bóg reprezentuje samego siebie poprzez nasze śmiertelne ciała? Któż mógłby się za to wstydzić? Gdybym znalazł się w takim położeniu, że byłbym policjantem tutaj w Jeffersonville i chodziłbym ulicami, mając całą tę władzę, to nie wstydziłbym się tego miasta. Byłbym jego częścią. Byłbym funkcjonariuszem policji, cząstką tego miasta, powołanym do utrzymania w nim porządku i ładu. Gdyby ktoś przejeżdżał na czerwonym świetle, nie wstydziłbym się powiedzieć mu, że popełnia wykroczenie i dać mu mandat. To byłoby moim obowiązkiem jako pracownika opłacanego za to przez miasto. Niezależnie od tego, czy on byłby pijany, cokolwiek byłoby z nim nie w porządku, władze stanęłyby po mojej stronie. Obstawałbym przy swoim, ponieważ jako policjant zostałem upoważniony, czyli ustanowiony i wyposażony władzą ku temu, aby to robić. Od takiego człowieka oczekuje się, że będzie przestrzegał prawa i obowiązków oraz dbał, aby wszystko przebiegało właściwie. Podobnie też, jeśli jestem chrześcijaninem, zostałem napełniony Duchem Świętym oraz noszę świadectwo o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, że On jest ten sam, wczoraj, dzisiaj, na wieki. To nie mogę pozwolić na to, aby jakiś demon popychał mnie to tu, to tam i mówił mi, tego nie rób, tamtego nie rób, rób to. Widzicie, my nie mamy siły, policjant nie ma siły, aby zatrzymać choćby jeden samochód. Niektóre mają 300 albo 400 koni mechanicznych. Cóż on może zdziałać przeciwko nim? Ale on ma władzę, tak samo jest z Kościołem. Mamy władzę dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa i Jego obiecanemu Słowu. Alleluja! Sprawy, które ja czynię i wy czynić będziecie. I większe na te czynić będziecie, bo ja idę do Ojca. Nie wstydźcie się Go przed tym pokoleniem grzesznym, zagmatwanym, przed tym ostatnim pokoleniem, jakie żyje na ziemi, grzesznym, cudzołożnym, pełnym wszelkich gropiejących wrzodów. Wszystko, co było przyzwoite, stało się nieprzyzwoite. Polityka państwowa, brud. Narody kruszą się. Nawet w dalekich afrykańskich dżunglach. Łowcy na wyprawach muszą brać są odbiorniki radiowe dużej mocy, aby słuchać Elvisa Presleya, Pata Boone i tych innych facetów grających te rock'n'rollowe i twistowe kawałki. Tubylcy przypatrują się ich postępowaniu i widzą, że postępują tak samo jak oni. Potrząsają głowami, a tubylcy stoją i obserwują to. Lecz widzicie, tamci nie są Amerykanami. Jak Pat Boone, Elvis Presley, Ricky Nelson i inni. Oni nie są tego rodzaju judaszami. Widzicie, to jest duch. A ten duch jest nie tylko w Ameryce. On rozpowszechnił się po całym świecie, aby sprowadzić ich na bitwę pod Armagedonem. Oni postępują w ten sposób bez względu na to, kim są. Z jakiegokolwiek pochodzą narodu, z Afryki, z Indii, czy skądkolwiek. Ta wulgarność i to paskudztwo rozprzestrzeniły się po całej ziemi, a zapoczątkował to tylko jeden człowiek. Podobnie też rozprzestrzeniła się po całym świecie Ewangelia i moc wszechmocnego Boga, a teraz przebiega oddzielanie, kiedy Bóg powołuje oblubienicę. Diabeł natomiast wzywa Kościół. Obym był cząstką oblubienicy. Módlmy się. Drogi Boże, widzimy napis ręką na ścianie. Panie, jesteśmy w czasie ostatecznym. Wiemy, że czekają na nas wielkie rzeczy, a jednak w tej całej matni na zewnątrz znajdują się ciągle szczerzy ludzie przeznaczeni do życia. Dla jednego lub dwóch ludzi byłoby to niemożliwe. Boże, lecz spraw, abyśmy wszyscy razem rozpowszechnili w każdym zakątku, gdzie tylko możemy, tę dobrą nowinę, że Jezus przychodzi i abyśmy rozrzucili wokoło trochę chleba, trochę słowa. Gdziekolwiek znajdują się orły, one pójdą za tym pokarmem. Czy dotrze on do nich poprzez taśmę, czy też przez słowo albo świadectwo, orły pójdą za tym, aż do miejsca swojego przeznaczenia. Jest bowiem napisane, gdzie będzie ścierw, tam się zgromadzą orły. Drogi Jezu, wiemy, że Ty jesteś tym ścierwem, który spożywamy. Ty jesteś Słowem. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. Prosimy Boże, aby prawdziwe orły znalazły to Słowo, które rozsiewamy. Nie wstydźmy się, kiedy stoimy przed ludźmi bezbożnymi, obojętnymi, religijnymi, jakimikolwiek by oni byli. Jak Paweł powiedział do Tymoteusza, bądź w pogotowiu, w każdy czas, dogodny czy niedogodny, karć, grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczaniem. Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli żądni tego, co ucho łechce i odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. Żyjemy, Boże, właśnie w tym czasie. Pozwoliłeś mi żyć dostatecznie długo, bym to mógł zobaczyć. Dzisiejszego dnia leży to właśnie tutaj, w kamieniu węgielnym tej świątyni, gdzie zostało to umieszczone 33 lata temu. Boże, błogosław każdego pojedynczego z obecnych. Jeśli jest tutaj ktoś, Panie, kto nie jest gotowy spotkać się z Tobą, nie może po prostu zgodzić się z Twoim Słowem i nie spotkał się z Tobą twarzą w twarz, nie wie, że Ty nie spotkasz się z człowiekiem przez jakiś obrządek, ani przez przyjęcie czegoś, doktryny lub czegoś podobnego, on nie spotka się wtedy z żyjącym Bogiem. Jeśli są tutaj tacy, którzy tego nie uczynili, spraw, Panie, by mogli zrobić to właśnie teraz. Wierzę, że jesteś naprawdę blisko w tej godzinie. Nie wiem, kim oni są. Nie wiem nawet, czy jest tu ktoś taki. Czuję się jednak pobudzony do tego, aby modlić się do Ciebie. Nie dlatego, aby ludzie mnie słyszeli, gdyż to byłoby obłudnym obrządkiem. Niech Bóg broni. Nie chcę być obłudnikiem. Modlę się o to ze szczerością mojego serca, Panie. Kimkolwiek jest on albo ona, do których przemawiałeś tego poranku, oby oni ukorzyli się, nie wstydzili się, lecz przyjęli Cię teraz głęboko do swoich serc i aby przyszli dzisiejszego wieczoru, aby dać się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa, wypełniając każde słowo, o ile zostali ochrzczeni inaczej, albo pokropieni lub polani. Pamiętamy, Panie, że Ty powiedziałeś, jeżeli ktoś ujmie jedno słowo z tej księgi albo dołoży do niej jedno słowo, ujmie Bóg jego dział z Księgi Żywota. Choćby nawet próbował, przyszedł i chciał, by jego imię zostało wpisane w tej księgi, to nie będzie działać. Bądźmy szczerymi i pokornymi. Oni są w Twoich rękach, Panie. Czyń z nimi, co uważasz za stosowne, gdyż oni są Twoi w imieniu Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Podczas gdy mamy teraz pochylone głowy, chciałbym, byście myśleli teraz bardzo poważnie.
Przede wszystkim przepraszam, że przedłużyłem około 15 minut. Będziemy teraz nucić pieśń. Zastanawiajcie się teraz po prostu w swoich sercach. Czy naprawdę spotkałem się z Bogiem? Przemyślcie to teraz całkiem szczerze, ponieważ być może już niewiele razy się spotkamy. Być może spotykamy się już po raz ostatni przed jego przyjściem. Jest to bardzo blisko, przyjaciele. Wygląda na to, że każde miejsce Pisma już się wypełniło. Możliwe więc, że dla Ciebie lub dla mnie jest to ostatnia szansa. Możemy odejść jeszcze przed nastaniem nocy. Pójdę za nim całą drogę. Słyszę, jak mnie wzywa Jezus. Czy wstydzisz się mnie i mojego słowa? Słyszę, jak mnie wzywa Jezus. Wyobraź sobie teraz, że leżysz na łożu śmierci. Wtedy może już być za późno. Ale teraz jeszcze nie jest. Weź swój krzyż i zdążaj za mną w ślad. Może musisz ponieść teraz ofiarę. A teraz odpowiedzcie sobie na to w swoich sercach. Pójdę, gdzie On mnie prowadzi. Pójdę, gdzie On mnie prowadzi. Pójdę, gdzie On mnie prowadzi. Idę za Nim. Za Nim. A teraz, mając pochylone głowy, podnieśmy swoje ręce i powiedzmy: pójdę za Nim poprzez sąd. To właśnie dzieje się teraz. On nas sądzi. pójdę za nim. Panie, czy znajdujesz mnie winnym? Jeśli tak, to przebacz mi poprzez sąd. Jak osądzasz mnie dzisiaj, Panie? Pójdę za nim poprzez sąd. Przebadaj mnie, Panie, sprawdź, czy jest we mnie coś nieczystego. Za nim całą drogę. Ojcze, dziękujemy Ci dzisiejszego poranku za te wszystkie ręce. Nie widziałem nikogo, kto by nie podniósł swojej ręki. Dziękuję Ci, Panie. Ufam, że Ty także widziałeś, że wszyscy bez wyjątku podnosili swoje ręce. Oni są gotowi przejść poprzez sąd. Sądź nas, Panie. A jeśli jest w nas coś złego, przebacz nam to, Ojcze. Daruj nam Twoją łaskę. Nie chcemy bowiem stanąć przed Twoim sądem, jeśli nie byłoby łaski. Teraz zaś łaska jest obecna i dlatego prosimy, Boże, abyś sądził nas i przebaczył nam nasze grzechy według Twojego słowa i Twojej obietnicy. Pozwól nam żyć dla Ciebie przez wszystkie dni naszego życia i nie wstydzić się Ewangelii. Teraz, Ojcze, jeśli taka jest Twoja wola, rozpoczynamy teraz 3 kolejne niedziele zgromadzeń. Przygotuj na nie nasze serca, Panie. Przygotuj mnie, o Boże. Jestem tym, który stoi. Bardzo głęboko potrzebuję Ciebie. Proszę, abyś prowadził mnie i kierował mną w tych rzeczach, które powinienem czynić i mówić w tych nadchodzących dniach. Kieruj i prowadź naszego drogiego brata Neville, tego miłego Twojego sługę, Panie. A także brata Mana i diakonów tego zboru, członków zarządu oraz wszystkie osoby, które tutaj się zgromadzają. Przygotuj nas, Panie, abyśmy byli zdolnymi w prawdziwy chrześcijański sposób prowadzić do Ciebie grzeszników i doprowadzać członków zboru do znajomości Bożej, jaką posiadamy, spotkawszy się z Nim osobiście, aby On stał się także ich Bogiem. Otóż, Ojcze, my nie możemy tego zrobić, nie możemy wprowadzić ich do środka, ale Ty, Duchu Święty, wykonuj swoje dzieło nad ludźmi, członkami zborów. Tak jak miałem to małe przeżycie z Tobą tamtego poranku. Idź i znajdź mojemu synowi oblubienicę. Weź mi ją pomiędzy ludzi, spośród kościołów. Wyciągnij stamtąd tę oblubienicę. Dopomóż mi to wykonać, Panie. Oto teraz się modlę. Ty posłałeś Rebekę. Ja będę próbował być Eliezerem. Dopomóż mi być wiernym sługą i niechaj Bóg niebios pośle swojego anioła przede mną, przed nami, abyśmy zebrali te rzeczy razem i oddzielili tę oblubienicę, którą On wybrał. Prosimy o to w imieniu Jezusa. Amen. Otóż przykro mi, że zatrzymałem Was trochę zbyt długo. Jest 25 minut po wyznaczonym czasie. Miałem skończyć przed 25 minutami. Teraz jednak, czy lubicie tę starą pieśń? Weźmij imię Jezusa z sobą. Czy ona nie jest piękna? Śpiewam ją już około 33 lata, zwykle na zakończenie nabożeństwa. Do chrztu wodnego stoję nad wzburzonym brzegiem Jordanu. Wydaje mi się to tak piękne. Zabierz je z sobą, dokądkolwiek idziesz. Kosztowne imię. O, jakie ono słodkie. Nadzieją. Uściśnijcie teraz rękę komuś w pobliżu. Kosztowne imię. O, jakie ono słodkie. Jest nadzieją ziemi i radością nieba. Pamiętajcie także o zgromadzeniu dzisiaj wieczorem o 7.30. Dziś wieczorem 7.30. Zaśpiewamy jeszcze jedną zwrotkę. Zabierz z sobą imię Jezusa. Jako osłonę przed każdą zasadzką. Kiedy otaczają Cię pokusy. Co wtedy zrobisz? Oddychaj tym świętym imieniem w modlitwie. Drogocenne imię. O, jakie ono słodkie. Jest nadzieją ziemi i radością nieba. Drogocenne imię. O, jakie ono słodkie. Jest nadzieją ziemi i radością nieba. Czy są tu tacy, którzy przyszli, aby zostać ochrzczonymi po tym nabożeństwie? Jeśli tak, to podnieście swoje ręce. Czy ktoś ma zostać ochrzczony? Dwie osoby. W porządku. Zostaną ochrzczone zaraz po tym nabożeństwie. Jeśli reszta z was, ktoś z was pozostałych chciałby zostać ochrzczony, to będziemy mieć chrzty podczas każdego z tych nabożeństw. Jedyne, co musicie zrobić, to poprosić o to. Jesteśmy gotowi ochrzcić was. Jest to naszym obowiązkiem ochrzcić was w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa. Mamy obowiązek to robić. Chętnie też to zrobimy w dowolnym czasie. Ci z was, którzy mają zostać ochrzczeni, niechaj udają się zaraz po tym nabożeństwie do tych pomieszczeń, a my zaraz przejdziemy do chrztu wodnego. Gdyby ktoś chciał pójść śladem, bądźcie pewni, że jesteśmy tutaj. Jeśli upamiętaliście się z waszych grzechów, przyjęliście Jezusa jako swego Zbawiciela. Byliście chrześcijanami przez całe lata, ale nigdy nie zobaczyliście tej światłości. A ta światłość wyzwolenia teraz nadeszła. Ta kobieta, oblubienica, która musi przyjąć to imię. Jezus powiedział: przyszedłem w imieniu Ojca mego, a nie przyjęliście mnie. Ale gdy przyjdzie ktoś w swoim własnym imieniu, tego przyjmiecie. To jest wasza denominacja. Każdy z tym przychodzi w imieniu swego ojca. Ja noszę nazwisko mojego ojca. Wy, mężczyźni, nosicie nazwiska swoich ojców. A jakie było jego imię? Co jest imieniem ojca? Jezus. On przyszedł w imieniu swego ojca, ale ludzie go nie przyjęli. Otóż jego oblubienica będzie oczywiście nosiła jego imię. Ja pojąłem żonę o nazwisku Broj, a ona została panią Branham. On przychodzi po oblubienicę. Upewnijcie się co do tego i pamiętajcie o tym, kiedy będziecie wchodzić do basenu. Skończmy teraz swoje głowy. Brat Vale, który jest tutaj, nie jest dla nas kimś obcym. Jest to bardzo drogi brat, który był ze mną w wielu zgromadzeniach, on i jego żona. On jest także teraz pisarzem tych kazań i tych rzeczy, które zostają wydane w postaci książek. Bracie Vale, czy ty chciałbyś rozpuścić nas w modlitwie, podczas gdy skłonimy swoje głowy?